ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...330 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
Witam serdecznie.
I ja, Sławek Agata. To jest pierwszy odcinek w nowym 2024 roku. Słuchaj, mam dla ciebie news, dla mnie bardzo ważny.
Proszę cię bardzo.
Który ci sprzedam na dzień dobry. Będzie czwarty sezon The Office, Polska, dzisiaj kanał.
Boże, znowu będziesz o tym gadał.
Tak.
Lecz się.
Więc to na pewno będzie. To jest takich rzeczy okay. Na szybko. A ponieważ mamy dzisiaj multum rzeczy, więc ja nawet nie będę ci proponował.
Znaczy w sumie wy pozorom multum rzeczy nie jest, tylko tematy są tak obszerne.
Znaczy nie, mamy obszerne tematy, tak, to jest prawda. Mamy
w sumie bardzo obszerne.
Tylko cztery, ale dzisiaj będziemy podsumowywać rok 2023 naszymi szuflami, złotymi kamieniami, więc będziemy dzisiaj, kategorie z zeszłego roku się pojawią i kategorie nowe. Jakaś się pojawi nowa? Tak, pojawi się nowa gra roku będzie, więc to będzie nowa kategoria. W ogóle śmieszne, bo mamy tylko jedną wybraliśmy i obaj w nią nie graliśmy, tak? To, że liczę? U mnie grał Michał, a u ciebie ty dużo oglądałeś, więc ten.
No oglądają, nie mam na czym pograć, no ale cóż. No.
Well.
Jakieś wnioski trzeba wyciągnąć, nie?
Nie no, powiem ci, że u mnie chodzi dobrze, to wiem.
No, wierzę ci.
No dobrze, mój drogi, ale może przejdźmy od razu do pierwszego wątku.
Dobrze, oczywiście serialowo. I co tam oglądałeś w tym dwutygodniu?
Słuchaj, no ja skończyłem to, o czym wszyscy mówili, o tym wszyscy się jarali, czyli 1670 na Netflixie. Ty oglądałeś 1670? A nie, bo ty nie masz Netflixa, co nie?
Mam Netflixa.
I oglądałeś 1670, nie. Czy nie?
Nie, czy... jakby mieliśmy trochę inny priorytet, bo mogłem z małżonką w końcu coś obejrzeć razem. Więc ona nie chciała tego zupełnie oglądać, chciała oglądać inny serial, o którym powiem, jak skończymy ten serial, okay. Omawiać.
Dobra.
Także możesz mi powiedzieć, tam ciekawego w tym serialu jest, bo finalnie nawet nie zacząłem.
Okej, okay, no ale cokolwiek
oglądałem,
słyszałeś.
Jedyne co oglądałem, to był zwiastun.
Czyli widziałeś te teksty, czyli...
Znaczy tak, wiem o czym to jest i z czym to się je.
No jest to w ogóle klimat The Office, aczkolwiek uważam, taka. Że The Office jest lepszy, raczej jest troszkę inny, bo tutaj jednak mamy bardzo silną satyrę taką. Ona niby przenosimy się do XVII-wiecznej Polski. Jesteśmy po potopie szwedzkim, bo przypomnę...
Czuć klimat?
W jakim sensie?
No, przeniesienia się do tamtych czasów po potopie szwedzkim.
Znaczy, jeżeli potraktować to jako serial historyczny, to nie ma żadnego odniesienia do historii. Poza takimi luźnymi elementami typu...
Jakiś wygląd, coś takiego.
Tak, znaczy nie, no oczywiście wizual tak, ale już na przykład, no nie wiem, szczoteczka do zębów, nawet mycie się od święta, no czytałem ostatnio książkę Historia Brudu i XVII-wieczni szlachcice nie myli się często, czyli od święta, bo tak tam pada tekst, że my z małżonką myjemy się często, czyli od święta. I co śmieszne w tym kontekście, to by było często, bo w tamtym czasie jako
no tak,
higienę,
nie my to się wiadomo.
Nie my to się, tylko zmieniano bieliznę. Tak traktowano czystość, ponieważ żeby nie wpuszczać pewnie jeszcze tego morowego powietrza i tak dalej. Tak, oczywiście już pomijam, że wiesz, pada tekst typu związany z medycyną, że lekarz jest całkiem profesjonalny, bo w tamtym czasie tylko puszczano krew, więc albo leczono rtęcią, więc w ogóle nie ma ten, ale są fajne żarty sytuacyjne, są żarty no nie ma co ukrywać, czy w ogóle może nie powiedziałem, to jest przede wszystkim komedia, serial komediowy, 8 odcinków po pół godziny, jakoś takoż. Przenosimy się do XVII-wiecznej Polski, a naszym głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski, który chciałby zostać najbardziej słynnym Janem Pawłem w historii Polski. Już samo to, muszę przyznać, jest piękne.
Dobre.
Tak. Posiada on połowę wsi Adamczycha, mniejszą połowę, ponieważ większą połowę posiada jego wielki przeciwnik Andrzej.
To są trochę z wami swoi.
No, trochę tak. I on ma także dwóch synów i córkę i żonę. Żona jest świetna, chyba Katarzyna Herman w tej roli, że dobrze pamiętam. Natomiast, no powiem ci szczerze, co mnie, raczej w ogóle jest bardzo dobry casting, ale wracając jakby jeszcze do samej jakby podstawy historii, no i tam się przenosimy do tego XVII wieku, tak? Tak jak mówię, jest to No to jest bardzo luźne nawiązanie, ale tak naprawdę to jest serial, który został umiejscowiony w XVII wieku, ale odnosi się do rzeczy współczesnych. Na przykład jeden z odcinków nazywa się Parada Równości, jeden mówi o globalnym ociepleniu, ale żebyś nie myślał, że tu jest jakaś polityczna poprawność, bo jej nie ma. Owszem,
to jest to beka z tego.
Na przykład odcinek, teraz od razu uczulam, że ktoś nie oglądał, a to mogą być lekkie spoilery, aczkolwiek też podkreślę, że ten serial jest taką zlepką czasami skeczy i historii, że tu naprawdę nic wam nie zdradzę wielkiego. W odcinku o Paradzie Równości nie chodzi o przejście, nie wiem, osób LGBT, tylko chodzi o przejście innowierców. No bo Polska była wtedy tolerancyjna, wiesz, że ten, jak, wiesz, Żydzi byli, żyli razem, nie wiem, a coś muzułmanie, bo Tatarzy, chociaż akurat Tatarów nie lubią, no rozumiesz, wszelkie inne wyznania, tak? I to miałbyś przemarsz innowierców. Czyli takie nawiązanie, że ten, ale wiesz, do współczesności, ale luźne. Albo takie, że no że według naukowców z niemieckiego uniwersytetu już za 300 lat grozi nam globalne ocieplenie. Wiesz, takie motywy i tak dalej. No powiem ci, jest naprawdę sporo takich rzeczy. Muszę przyznać, że na początku ten serial mnie męczył, natomiast po pewnym czasie bardzo go doceniłem i nie będę ukrywał, że są teksty, które wbijają się w głowę. No ten,
dobrze,
ten,
ale wystrzelali no, się podczas
Nie. Jest nie. Tego więcej, jest tego dużo więcej. Oczywiście ten to w top 5 na pewno jest tekst, czyli Bogdan, co jest te cztery, zaczyna się na ży, jest te cztery litery i po cichu rządzi Polską.
Zwiastunie to było.
Żydzi. Żyto, Bogdan. Żyto. I wiesz, jakby to, tak, to było w zwiastunie, ale są naprawdę inne dobre teksty, typu bardzo mi się podobał problem, jak rozwiązać, jakby, jak wygrać spór z przeciwnikiem. No i małżonka, właśnie Katarzyna Herman, która tutaj gra taką dewotkę, wiesz, jakby kościół. Mówi, że ona ma świetne rozwiązanie. Mianowicie nazbierajmy suchego chrustu w lesie, następnie biczujmy się całą noc, aby przebłagać pana, i wtedy wygrasz następnego dnia na pewno spory na sejmiku. No i wiesz, jakby Bartłomiej Topa w roli Jana Pawła Adamczewskiego odpowiada coś w stylu: no okej, zapiszemy to na listę i może przejdźmy, poszukajmy innych rozwiązań. Więc jakby jest naprawdę w kilku momentach bardzo zabawnie. Raczej, nie do, tak jak mówię, humor jest bardzo szeroki, więc nie do każdego...
A nie ma takiej, nie, że tak jest sucho zupełnie i...
Pojawiają się suche teksty.
Okej.
Ale to, szczerze mówiąc, wiesz, ja tylko serial nie oceniam na 10 na 10. Nawet nie 9, nawet nie 8. Tam jest 7 na 10. Bawiłem się naprawdę przednio. To jest bardzo fajny serial, którym się ten... Jest świetny Michał Sikorski w roli syna, młodszego syna, bo tam jest dwóch synów i córka. On gra księdza, jakby tam jest fajnie kościół nazywany w postaci, bo ojciec jak przedstawia swoją rodzinę w pierwszym odcinku, to mówi, że no, syn, mój syn robi karierę w wielkiej korporacji międzynarodowej, jak chodzi o kościół, w sensie. I najbardziej mi się podoba tekst, że on przeniósł, że firma zapewniła mu wszystkie sprzęty do pracy w domu, co nie? Taki mały ołtarz i tak dalej, wiesz, praca z domu, wiesz, w kontekście ten. Jest naprawdę kilka takich motywów, że można się uśmiechnąć, kilka, że można parsknąć śmiechem. No jest odcinek z magnatem, z synem magnata i powiem ci, jest tam jeden moment, kiedy naprawdę parsknąłem śmiechem, także prawie się popłakałem i przyznam szczerze, to jest super. Będziesz wiedział, o który, jak obejrzysz, to będziesz wiedział, o który moment mi chodzi. Generalnie jest kilka naprawdę fajnych odcinków i jest genialna Martyna Byczkowska, która teraz grała chyba w tym serialu Netflixa Debiutanci, tam jakoś było inaczej. To jest bardzo taki modny polski serial, co jadą na plażę kręcić jakiś film w ogóle. Nie pamiętam, jak się nazywał. Tak czy owak, piękna dziewczyna swoją drogą. Natomiast fajnie zagrała taką, wiesz, ona gra córkę, która jest taka jakby taka, wiesz, liberalna i taka feministka, wiesz, wygadana, ekologia, te sprawy, tylko w XVII wieku. Ona zresztą tam mówi w zwiastunie: Boże, zejdźmy na coś tam, obudźmy się, to już jest XVII wiek, wiesz o co chodzi. Tak jakby, no. I tam w pewnym momencie absolutnie, powiem ci, zakochałem się w jednym tekście, więc spróbuję go w jakiś sposób przytoczyć, kiedy ona przychodzi i mówi ojcu, że tam, wiesz, robi mu tyradę na temat tego, że on nie musi być taki męski, że może okazać słabość, wiesz, tam prowadzi taką dwuminutową monolog do ojca, taki, wiesz, uduchowiony, tak jakbyś słuchał dziewczyn z Greenpeace'u. Wiesz o co mnie, taka ten. Tak. I on na nią patrzy, tak otwiera usta, ona kończy mówić, a on mówi: Aniela, ale ty masz piękny warkocz. I wiesz, i tak ją totalnie zbywa w tym momencie. Takie pokazanie, że wiesz, tak jakby takie sprowadzenie kobiety tu do roli, wiesz, że ona mówiła, a on jej w ogóle nie słuchał. Oczywiście to jest właśnie tak. I to jest bardzo niepoprawne politycznie.
To w dzisiejszych czasach aż dziwne jest. I to jeszcze właśnie tak jest.
A jak przeszedł ten tekst z Żydami?
No to też nie, no właśnie o tym mówię.
Jak ja się zastanawiam, jak oni dopuścili, w sensie ja do tego nic nie mam, uważam, że tak powinno być, że w sensie jakby humor pozwala sobie na więcej. I tyle. Można się śmiać, tak jak kiedyś ja mówię, Monty Python kiedyś w latach
70... Nie, no Monty Python to jest, wiesz...
Monty Python śmiał się z jednym odcinku z Królowej, śmiał się z homoseksualistów, śmiał się, wiesz, z tak wielu rzeczy, śmiał się w ogóle z innych nacji. Jest taki odcinek, gdzie oni nagrywają teleturniej uprzedzenia. I tam mówią, kogo nienawidzą najbardziej. Nienawidzimy tych bydlaków z Brukseli, wiesz, Belgów, których pieszczotliwie nazywamy Brukselkami i tak dalej, i tak dalej. Albo wiesz, rzuć kamieniem w geja i tak dalej. Wiesz,
no dobra, jakby... ale cały odcinek Monty Pythona, odcinek, film, Żywot Briana przecież. Który
no tak, Żywot
ciśnie
Briana,
bekę
tak,
w ogóle, wiesz, chrześcijaństwa i postaw chrześcijaństwa, więc...
Uwielbiam scenę, w ogóle nie chcę teraz po co odchodzić z tematu, ale z sensu życia według Monty Pythona scena z grubasem i na koniec jak John Cleese podaje mu listek mięty na koniec na deser, a i on tam później wybucha, a wcześniej słynny tekst: jak się pan dziś czuje? Lepiej. O, to świetnie, lepiej daj wiadro, będę żygać. No, wiesz, jakby no po prostu... I tutaj oczywiście nie ta skala, tu nie ma takiej skali, natomiast faktycznie mogę powiedzieć, że jest tutaj dużo takiej niepoprawności politycznej, ale oczywiście zamknięte w jakichś, wiesz, w jakichś ryzach, więc nie powiem, że wiesz, jest totalnie odjechane, ale ja się bawiłem przednio, bardzo ci polecam. Bywa sucho, owszem, bywa sucho. Bywają jakieś takie głupie rzeczy typu humor, wiesz, jakby obrazkowy, nawiązujący do współczesności. Przykładowo płyną sobie łodzią, mają płynąć łodzią, takim promem jakby, wiesz, rzecznym, na drugą stronę. Tam, wiesz, no nie wiem, 12 osób i to tak jakby, wiesz, taki publiczny prom, że wiesz, że jakby jak coś, autobus. I pani na przedzie promu pokazuje taką instrukcję bezpieczeństwa, jak się pokazuje w samolocie.
No okej.
Okay. Więc wiesz, to jest takie... Safety. Takie, no, takie suche trochę, ale to panu urocze, no nie powiem, że są motywy ten. Natomiast fenomenalny jest Michał Sikorski w roli młodszego syna księdza. Naprawdę. Świetna jest Katarzyna Herman w roli matki, dewotki, która tam w pewnym momencie, no musisz zobaczyć, żeby coś się tam odpieprza. No i Martyna Byczkowska w roli Anielki jest też świetna. To jest naprawdę całkiem dobry casting. I powiem ci szczerze, bawiłem się przednio, natomiast muszę docenić dwie rzeczy w tym serialu. Trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze słychać, co oni mówią. Jest dobrze
udźwiękowanie,
dźwięk
jest w porządku?
Tak, jest fenomenalny dźwięk.
Hit, po prostu hit.
Tak jak pamiętam, w Wielkiej Wodzie było też dobrze udźwiękowione. Tak jak Znachor był też dobrze, nowy Znachor był dobrze udźwiękowiony. Tak, tu muszę powiedzieć, że jest też bardzo dobrze udźwiękowiony. Fajnie, oni to w ogóle kręcili w skansenie. Dobudowali do tego dwa czy trzy budynki, ale to było, to nie jest CGI. To jest normalny
skansen.
Tak.
Po prostu, okej. Okay.
Tak, i to powoduje, że jest 1000 razy lepiej niż jakiekolwiek CGI. Po prostu, wiesz, nie ma tak dużo efektów.
Może lepszy odbiór po prostu.
Jest wszystko naturalnie. Oni tam nawet nawieźli błota, żeby było, żeby tą wieś jakby pokazać. Adamczycha i tam jest takie, wiesz, błoto. Po prostu czujesz. Natomiast najlepszą rzeczą uważam w tym serialu, absolutnie jest, to jest element 10 na 10. Jeszcze bardzo dobra jest muzyka. Szczególnie jak pojawiają się elementy ludowe, ale pojawiają się też takie, wiesz, wstawki typu, tam jest chyba bodajże Metallica w pewnym momencie, zagrana w stylu XVI-wiecznym, czy tam XVII-wiecznym.
Okay.
Są takie
lutnie
wstawki,
i te sprawy.
Tak, dźwiękowe, jakaś lutnia, ale pojawiają się też motywy ludowe. Coś jak w Chłopach. I pojawia się na przykład Wesele Chłopskie, gdzie jest prawdziwa muzyka taka. I powiem ci, to robi wrażenie. To zaskoczyło mnie mocno. To jest takie drobiazgi niby. Bardzo smaczek. Fajny, jak lubisz takie motywy. Nie wiem, czy ty lubisz, ale ja lubię, jak
czy to dla mnie składa się na klimat całości,
tak,
odbioru.
Tak, o właśnie o to chodzi. I w końcu przechodzę do tego, co jest creme de la creme. Kostiumy. Absolutnie fenomenalne. Co więcej, one wiem o tym, że były, bo oglądałem, jak było to realizowane. Zatrudnili jakąś dziewczynę z Ukrainy, która zna się na temacie. I ona po prostu uszyła na potrzeby serialu te,
od zera
te stroje. Jak one fenomenalnie, na przykład ponieważ Bartłomiej Topa, Jan Paweł Adamczewski jest szlachcicem i on te wszystkie żupany, czy co tam ona nosi. Wiesz, nie znam się na jakieś...
Pantalony.
No, to wszystko jest piękne, takie pełne koloru. Bo takie było, ono było drogie, a chłopi chodzą jak chłopi ubrani. I wiesz, to wszystko wygląda tak mega pięknie w obrazku.
Tak realistycznie po prostu.
Tak, tak, tak. Jak, wiesz, no nie wiem, jak wygląda dokładnie XVII wiek.
No dobra, ale jakby idziesz odczuć tą zależność i ten klimat po prostu tamtych
lat.
Tak,
jakby. Klimat jest oddany, natomiast rzeczywistość fabularna nie, no bo ona nie może być oddana, tak? Na przykład nie mają, tam mówi, że mamy, no mamy tu taki wynalazek, rzadko teraz spotykany w mieszkaniach, łazienka. Prawda jest taka, że tam nie było takich łazienek, on tam ma normalny wychodek, owszem, bez możliwości spuszczania wody, ale rozumiesz, no jakby to jest...
No kiedyś tak, to była dziura.
Nie było tak, no tak nie było po prostu. Akurat jestem świeżo po tej lekturze historii brudu i tam jest dokładnie opisane, kiedy były łazienki. Łazienka to jest wymysł 20... No wcześniej było, oczywiście Niemcy mieli, no i starożytni, tak? Wiadomo.
No Rzymianie.
Rzymianie, ale to jest jakby inny temat. Natomiast polski szlachcic z łazienką, no ja cię proszę, no. Ale tak czy owak, kostiumy piękne, absolutnie piękne. Dobre udźwiękowienie, fajny casting. Wyszedł z tego naprawdę przyzwoity serial. Nie jest to największa rewelacja świata. Mam nadzieję, że doczeka się drugiego sezonu. Jest potencjał. Szczególnie, że nie podomykano wątków. Więc wiesz, więc...
No tak, czyli mogą rzeźbić.
Więc moim zdaniem 1670 lokuje się... na pewno jest to top 3 seriali, jakie widziałem w 2023, jeżeli chodzi o seriale polskie. No bo tutaj pierwszym jest The Office. Dobra, jest numerem 2, bo... Nie... A, no i Wielka Woda. Wielka Woda i to. I to są trzy najlepsze seriale, jakie widziałem, zdecydowanie polskie. Czy jedyne chyba seriale, jakie widziałem polskie, więc... Ale najlepsze. No niewątpliwie miejsce na pudle się należy. Dobrze, mój drogi, więc to tyle o Polsce. Cała tego, co widzę, że się przenosimy... To ja opowiadałem o Polsce, mieszkając w Niemczech. A ty teraz, mieszkając w Polsce, opowiesz o Niemczech.
No nie do końca.
No właśnie, bo no, rozumiem, że będziemy mówić o serialu Berlin.
Dokładnie.
I o czym to jest? O Berlinie?
No tak, kojarzysz Dom z Papieru?
Tak, kojarzę.
To jest prequel Domu z Papieru, o jednego z głównych bohaterach, który grał w Domu z Papieru i właśnie Berlinie, czyli jednej z najbardziej charakterystycznych postaci z Domu z Papieru. I tak, serial moim zdaniem miał duży potencjał, bo sama postać jest wielowymiarowa i dość ciekawa i bardzo zawiła. Niestety zostało to spieprzone koncertowo.
Okay.
Dlaczego?
A ty obejrzałeś całe?
Tak, obejrzałem całe 8 odcinków od 40 parę minut. No, z żoną trzeba było coś obejrzeć i generalnie lubię seriale o złodziejach i tego typu motywach, więc stwierdziłem, że będzie spoko. Tylko niestety ten serial nie do końca... Jakby sam temat napadu w tym serialu, bo oczywiście jest napad, wiadomo, Dom z Papieru, i złodzieje, to mam wrażenie, że to jest tło dla jakichś absurdalnych historii miłosnych, uderzeń miłosnych i tego typu rzeczy. Dlaczego absurdalnych? Bo to się tam nie klei w ogóle nic. W sensie scenariusz jest bardzo chaotyczny, jest to tak napisane bez ładu i składu trochę i żeby przytoczyć na przykład pewien fragment, to trochę będzie spoiler, więc uwaga. Szykuje się do napadu, prawie że życia, ileś lat i wszystko może szlak trafić, ponieważ zakochaje się w żonie typa, którego chcesz obrabować. I traci zupełnie głowę dla tej żony, a ten napad nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I nagle cały serial robi się o tej relacji tego typa z tym jego żoną, a tu o napadu, to jak oni tam dochodzą do tego skoku i to jak potem uciekają i tak dalej, to mam wrażenie, że to jest takie tło do tych wszystkich miłosnych, opowiastych historii. Ja tego oczekiwałem. Przyznam się, bardzo mocno moje oczekiwania zjechały się z rzeczywistością. Liczyłem właśnie, że to będzie skok, no, serial o napadach, o złodziejach, no, a wyszedł napad w tle i miłosne uniesienia wszystkich członków napadu tak naprawdę. Czy casting jest w porządku? I tak i nie, bo tak, z jednej strony wszystko dzieje się we Francji i ta Francja jest spoko oddana i tak dalej.
Czy no, serial Berlin się dzieje we Francji, okej, rozumiem.
Tak, i jest głównie w Hiszpanach.
A no tak, tak, no bo Dom z Papieru to był serial
tak, no to Hiszpania, tak.
Oglądałem kilka odcinków.
Więc jest zaskakująco mało Francuzów w tej Francji. Niestety, i mam wrażenie, że jest więcej Hiszpanów na ekranie niż Francuzów, to jest pierwsze zaskoczenie. Po drugie, motywy Paryża, okej, są kamieniczki, jest Sekwana, jest nawet wieża Eiffla, ale tego jest mało dosyć, bym tak stwierdził. Bo spodziewałem się po prostu więcej. I... Jakby to powiedzieć, decyzje i to, jak zachowują się, w grach bym to nazwał NPC, czyli jakby, o właśnie, aktorzy trzecioplanowi i tak dalej, czy cała otoczka, która jakby nie jest otoczką, jak się obsługa hotelu, powiedzmy, tak, czy czy obsługa parkingu i to, jak się zachowują na i poczynania głównych bohaterów, jest absurdalne, bo wiele rzeczy mają absolutnie w dupie i wydają się absolutnie ślepi i tępi umysłowo i nie potrafiący wyciągać podstawowych wniosków. Przez to właśnie naszym bohaterom często udaje się, nie dlatego, że są wybitni i plan jest genialny, tylko po pierwsze są dziwne zbiegi okoliczności, takie absurdalne wręcz i zaskakująco ludzie, którzy stanowią tło do tego serialu, mają wszystko w nosie.
Okej.
Więc ten serial jest kompletnie nieprzekonujący. Casting jak casting, no pojawia się kilka, właśnie poza Berlinem pojawiają się jeszcze dwie aktorki na pewno z Domu z Papieru.
Tylko ja uważam, że Dom z Papieru to był słaby serial.
Wiesz co, pierwszy sezon był fajny. Pierwszy skok był fajny. Drugi, okay. Drugi był słaby bardzo i powiem ci szczerze, i mam wrażenie, że Netflix po prostu zrobił sobie kolejny uniwersum do odcinania kuponów i tempego zarabiania na głośnym tytule, który był jakiś czas temu. I niestety zostawili bardzo duży potencjał. Inaczej, w samym serialu na koniec zapowiedzieli wręcz, że będzie duży sezon. Drugi sezon. No i to jak się, doszło się do tego, że będzie drugi sezon, doszło do tego tak absurdalnie. Nie chcę tego spoilerować, ale to jest jeden z największych absurdów tego serialu dla mnie. No.
Rzucę tekst.
Tak jak w zasadzie, nie wiem, nasi słuchacze, pewnie niektórzy, którzy oglądali Dom z Papieru, wiedzą, jak absurdalny był drugi sezon i z czego to wynikło. To w Berlinie jest przynajmniej ten sam beznadziejny poziom. Także moim zdaniem był potencjał, został totalnie spieprzony i tyle. Mam do powiedzenia. Jeżeli ktoś lubi seriale o złodziejstwie, nie polecam. Jeżeli ktoś lubi dobre seriale, nie polecam. Jeżeli ktoś lubi Dom z Papieru i Berlina, może, ale się rozczaruje na pewno. Jeżeli ktoś lubi głupie seriale o głupiej, nieuzasadnionej, bezsensownej miłości, okej, okay, spoko.
Okej.
Okay. No i tyle mam do powiedzenia.
To ja tylko powiem jeszcze jeden, właśnie, bo na koniec bloku o serialach rzucę dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze jeden z moich ulubionych cytatów z 1670. Jan Paweł mówiący do jednego z chłopów: o, patrz, to jest swój chłop. Znaczy się mój chłop, ale no tak się mówi. Więc wiesz? I to jedno. I drugie zupełnie z innej beczki. Mianowicie my tu najczęściej polecamy dobre seriale. Natomiast ostatnio oglądam też na Amazonie, no, obejrzałem 3 sezony, tak na szybko, Jacka Ryana, Toma Clancy'ego, czyli CIA, bo to trochę tęsknię
tak, no, mam po gdzieś Lioness. Tam.
No. I powiem ci tak, tylko jedno zdanie chcę powiedzieć. Nienawidzę seriali, o inaczej, w Lioness, jak pojechaliśmy do tam tego Dubaju, czy gdzie tam się przenosiliśmy, tak. To tam bohaterowie, którzy mówili po arabsku, mówili po arabsku. I tak być powinno.
To co było fajne w pierwszym sezonie Barbarzyńców. Jakbyśmy oglądali.
Ogólnie tak.
Że Rzymianie mówili, że tak powiem, po swojemu, tak. Tubylcy mówili po swojemu i każdy mówi po swojemu.
No. I tak powinno być. Natomiast w serialu Jack Ryan w trzecim sezonie Rosjanie mówią po angielsku z rosyjskim akcentem. No nie ma nic.
A to jest podobnie. W Berlinie jest to samo. Hiszpanie mówią po angielsku z hiszpańskim akcentem, a...
Ale taka jest oryginalna ścieżka?
No tak, angielska jest cała. A Francuzi mówią po angielsku z francuskim akcentem, no.
To jest w ogóle dla mnie syf, bo to powinno być... Dla mnie tam ścieżka powinna być lokalizowana na maksa, czyli jeżeli, okej, no nie, no na przykład właśnie w Lioness jest po Bożemu, no tak jak być powinno, tak? Wiesz o co chodzi, czyli tam mówią po arabsku, kiedy trzeba mówić po arabsku, po angielsku, kiedy mają mówić po angielsku, ja to bardzo...
Tylko wiesz co, jeszcze wtrącę do tego Berlina, bo tam no. Mówią po angielsku, ale też bardzo dużo jest kwestii jakby czysto hiszpańskich, z tego, że dużo aktorów jest hiszpańskich, nie?
Ale nie rozumiem, przecież w Domu z Papieru mówili po hiszpańsku.
Tutaj też mówią jakby po hiszpańsku, tylko chodzi mi o to, że no mówię, jak są kwestie angielskie, to mówisz, wiadomo, z tymi akcentami hiszpański i francuski. Mm-hmm. Główni bohaterowie zrozumieją się po hiszpańsku i to jest jakby spoko i tak dalej, tylko po prostu jakby na tle Paryża to jest strasznie absurdalne, bo częściej słyszysz dużo hiszpański niż francuski w ogóle, i wiesz o co chodzi, i czy angielski, więc też słyszysz częściej niż francuski. Takie po prostu odnoszę wrażenie, więc to też jest taki, ten Paryż po prostu jest bardzo miało wiarygodny w tym wszystkim.
To jest ciekawość, taki a propos wiarygodności, obejrzałem ostatnio, nie wiem, chyba o tym nie opowiadałem, świetną animację na Netflixie, Niebieskie Oki Samuraj. No naprawdę dobra, Kill Bill w wersji Japonia, tam 15-16 wiek, i tylko że taki Kill Bill w tamtym wydaniu, i najlepszy patent jest taki, że tam cały serial jest w oryginale po angielsku, tam się nikt nie pieprzy, tam jest po prostu po angielsku, ale nie, że jest jakoś, wiesz, sztucznie, że się pojawiają, nie, po prostu tam domyślnie jest angielski, i jeszcze takie rozwiązanie jeszcze potrafię zrozumieć, po prostu, że serial jest jakby całe zlokalizowane, taki w całości, rozumiesz, w oryginale i tak dalej. To jeszcze potrafię zrozumieć, natomiast takie udawanie typu tu po angielsku, tu chwilę po rosyjsku, i bo tak jest w ogóle w Jacku Ryanie, się przestawiamy, to mi się kojarzy zawsze z taką telewizyjną tandetą. Ale to jest moje zdanie i tyle. Ale to co, przechodzimy dalej?
Tak, nikogo.
No tak, jak co tydzień dział nikogo, a w dziale nikogo akurat uważam, że to całkiem wiele osób może zainteresować, ponieważ fenomenalna, najlepsza i nie będziemy o tym dyskutować dzisiaj, czy Gothic jest lepszy, bo nie jest.
Jest.
Ale wiadomo, że są dwie kultowe gry chyba w Polsce i pierwszą jest Gothic.
Na pewno jest Shufflecast.
No, o to też. Na pewno drugą jest Heroes of Might and Magic 3. To jest w ogóle jedna obok Gothica, to jest ze starej gier jedyna, która się tu pojawia regularnie. I doczekała się, w ogóle jest mod fanowski, w ogóle wiele mówi o tym, że mody fanowskie są, tak? Do Heroesów.
Dalej w 2023 i teraz w 4 roku.
Dalej jest strona jaskinia Behemota, w której normalnie są mistrzostwa Polski w Heroes of Might and Magic 3 i tak dalej, co nie? Ja nie jestem aż takim maniakiem, żebym to oglądał, natomiast i też mam problem z tym modem, mod się nazywa Horn of Abyss i teraz wyszła jego aktualizacja po latach po prostu. Mówimy o Horn of Abyss 1.7.0. Czekaliśmy na nią 4 lata, mój drogi, 4 lata.
Aby to jest fanowskie.
Tak, tak, to jest fanowskie.
No to wybaczam.
Ale warto podkreślić, że fanowskie nie znaczy gówniane. Zresztą, ta, no, jak się nazywa ten update do Kroniki Myrtany?
Kroniki Myrtany, w ogóle jest top of the
top. To też
top.
Jest fanowskie, co nie? I generalnie Horn of Abyss, tak zwana HOTA, można pobrać teraz już z Mirrorów. Jest spokojnie do... W ogóle to widzę, że jest nawet, to jest w ogóle ze strony, możesz dodać to do odcinka, słuchaj, ten link, który dodałem.
Dobrze.
Do tego, w Trello znajdziesz. Tak czy owak, jest do pobrania, musicie posiadać oczywiście oryginalną wersję Heroesów, polecam tą z GOGa, ona najlepiej współpracuje, to jest fajne.
No bo
to
jest... GOG jest w ogóle zajebisty pod tym względem, że on natywnie wrzuca wszystkie patche i poprawki do Windowsa i do najnowszych wersji Windowsa i to wszystko działa out of the box, tak
a
naprawdę.
W ogóle ja jeszcze kocham inną rzecz, że to jest w przypadku Heroesów to jest jeden exec. Po prostu jeden exec puszczasz, działa. Żadnych DRM-ów po drodze, żadnych takich bólów dupy. A jeszcze do tego na przykład muzyka w Heroesach jest w katalogu muzyka. W grze w katalogu, rozumiesz, że jak masz strukturę gry, znajdziesz tą muzykę osobno. Powiem ci tak. Najważniejszą zmianą jest to oczywiście wprowadzenie 11 frakcji fabryki. Oczywiście tam jest dodatkowo dobudowana cała pełna kampania, dodatkowy edytor kampanii i tak dalej, i tak dalej. Inne pomniejsze zmiany. Obejrzałem sobie już kilka filmików, gdzie jest zaprezentowana ta fabryka. To jest taki steampunkowy klimat, 8 nowych jednostek. Znaczy, nie, no bo może nie do końca, bo Halfingi, czyli jednostka poziomu pierwszego, już była w grze jako jednostka neutralna. Natomiast co ważne, gra się całkiem przyjemnie, nie jest to przepakowane, bo to jest najważniejsze, jak budujesz dodatek, nie możesz stworzyć przepaka, wiesz o co chodzi.
Mhm.
Nie możesz, balans musisz zachować. Z tego co
nie
widzę,
no, balans jest bardzo ważny.
Tak, z tego co widzę, jest to całkiem ciekawy mod, więc jeżeli macie ochotę zagrać, jeżeli macie ochotę, jest to całkowicie darmowe, jeżeli posiadacie tą podstawkę, czyli Heroes of Might and Magic 3, tam to nie wiem, którą wersję trzeba, chyba Armageddon's Blade, czy późniejsza jest jeszcze ostatnia wersja oficjalna. Zapomniałem nazwę, ale to będziecie wiedzieli o co chodzi. Można sobie na GOG-u za kilka złotych kupić, do tego dorzucić darmowego moda i grać i cierpieć na ten słynny syndrom jeszcze jednej tury lub słynnego nie wiem czy grałeś kiedyś, ty grałeś kiedyś w Heroesy, tak?
Tak, oczywiście.
A grałeś kiedyś w trybie gorących dup albo gorących pośladków? Hot
chyba
seats,
nie.
Tak zwany.
Chyba
to
nie.
To jest, że grasz z kolegą na jednym komputerze i zmieniacie dupami się tylko na krześle, żeby zrobić swoją turę.
Okay,
w sensie,
ciekawe.
Że jeden wstaje, drugi siada. Jeden siada, no drugi wstaje. Tak grałem też w Football Managera kiedyś. Słuchaj, to dopiero było granie. Z kuzynem graliśmy, że wiesz, że całą noc w Football Managera, bo jeszcze, czy tam teraz Championship Manager to był, i podobnie grałem ze znajomymi w Hot City. Czyli wiesz, grasz po prostu na gorącym pośladku, czyli wygrzanym krześle, co nie? No nie, no w ogóle wiesz, w ogóle grałem, słuchaj, kiedyś zorganizowaliśmy sobie ze znajomymi noc Heroes of Might and Magic, i graliśmy na 8 komputerach symultanicznie jak w szachy. Wiesz o co chodzi?
Mhm.
Czyli miałeś 8 gier otwartych i po prostu podchodziłeś do, robiłeś turę i przechodziłeś do kolejnego komputera. Stary, jedna z najlepszych nocy w moim życiu. W ogóle pamiętam, że chcieliśmy to potem powtórzyć, ale był problem, żeby zabrać ekipę, co nie? Ale to było niesamowite. nerdy w ogóle, totalne.
To jest mówię nowe, ci, co?
Symultaniczne granie w Heroesy na 8 kompów. Mój Boże, różne levely, różne, wiesz, różne typy gier i tak dalej, jakieś czasówki, Boże. Panie, to była dobroć w ogóle. No nieważne, mój drogi. A w ogóle jakaś gra na mapie S w 8 osób, jedno, jakieś tam inne na Excelce, co nie? Nie no, masakra. A i zawsze było takie coś, że jeżeli masz gdzieś turę, to robisz to w pierwszej kolejności i zawsze bitwa jest w pierwszej kolejności, bo bitwa zajmowała dwóch graczy. Wiesz o co chodzi, czyli trzeba było podejść, żeby robić ją live praktycznie, więc najpierw bitwy, a potem robienie standardowych tur. No więc tym oto miłym akcentem bardzo mocno polecam wam Horn of Abyss. Ja jeszcze sam nie grałem, tak jak mówię, widziałem gameplay, zresztą jest ich, powiem ci, że sporo się tego pojawiło w internetach, tylko polskich, między innymi, w sensie, że jakby tylko w samej Polsce już się pojawiło kilka widziałem takich, koleś ma 4 godziny transmisji, jak gra w ten dodatek z Factorią, co nie? Więc tam naprawdę kilka ciekawych jednostek, widziałem kilku ciekawych strzelaczy. No jak lubicie jeszcze motywy steampunkowe, nie każdemu pasuje w ogóle. Nie każdemu pasuje ten klimat tego zamku, ale moim zdaniem on jest jak najbardziej okej. Już nie, jakby nie popadajmy w absurdy, już nie trzeba być takim purystą Heroesowym, że musi być wszystko takie total fantasy. Odrobina steampunku w Heroesach, why not? No, to tyle. W ogóle to też chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz na koniec, że to jest siła gier. Takie jak Gothic, takie jak Heroesy, że jakby one doczekują się dalej fanowskich tych, to pokazuje jakaś społeczność i jak bardzo ta gra jest wrosła w pewien klimat, tak? Że wiesz, oglądasz z obydwo... Powiem ci tak, to są gry, wobec których chyba widzę najwięcej memów związanych typu, ktoś wie, wiesz, jakieś totalne współczesne memy powiązane, że...
No tak, wiem, czy
rzucałem jak spędzić Sylwestra. Tak. Widziałem taki z Gothiciem bodajże, że najlepszy Sylwester i koleś tam siedzi przed kompem, a w tle widzę te kanciaste kształty z Gothica. Dla mnie Gothic równa się kształt kanciaste postaci. To
drugie, no tak, że tak drewno takie, że wizualne.
Takie drewno wizualne, dokładnie. Jak Rasiak kiedyś w piłkę nożną. No dobrze, mój drogi, to tyle w temacie nikogo na dzisiaj. Chyba przechodzimy do pierwszego creme de la creme tego odcinka. Mój drogi, ja bardzo często gadam w tych creme de la creme'ach, więc dzisiaj ty sobie pogadasz, ponieważ z tego co rozumiem, wjeżdżamy do sadu i zrywamy jabłka.
Po roku przerwy wjeżdżamy do sadu znowu.
Mój Boże, słyszałem, że to, jak to było w poprzednim odcinku, recenzja iPhone'a 13 Pro z USB-C.
No, tak powiedziałem Sławkowi.
No, więc proszę bardzo. I
do tego może się to sprowadzić poniekąd. No dobra.
Jaki telefon będziemy dokładnie omawiać?
No więc tak, drogą kupna, w myśl zasady cena czyni cuda.
No tak.
Nabyłem iPhone'a 15 Pro, 128 GB Blue Titanium. Dlaczego taki, a nie inny wariant? Po pierwsze, 128 GB jest najtańszy, co jest absolutnie wstydem i dla Apple, i to jest żenujące, że w podstawowej wersji mamy 128 GB. I to nie mówię tylko o Apple, bo uważam, że Samsung też to jest wiocha, że w S23 jest 128 GB w podstawie. I dlaczego Blue Titanium? Bo po prostu nie było innego w sklepie.
A to jest ten Titanium, ale nienaturalny.
Nie, to jest niebieski, ten taki w sumie bardzo ciemny niebieski. No pokazuję ci w kamerze, to widzisz, że to jest niebieskie?
No widzę, takie, tak, widzę.
Takie delikatne poświatę ma granatowe, takie bardzo granatowe.
Kochany, ale ty mi pokazujesz w case'ie, więc jak ja mam ci powiedzieć?
A tutaj, przy aparatach, no.
No dobrze, wiem.
Bo case widzę. Jest czarny, a to jest niby, nie wiem, no. No to jest takie bardzo, bardzo granatowe.
Jak ci się ten kolor podoba?
Na żywo jest dużo ładniejszy niż w rzeczywistości. Dalej chciałbym...
To nie zrozumiałem. Na żywo jest taki dużo ładniejszy niż w rzeczywistości, czy
a, sorki, niż na zdjęciach, no. A, to miałem powiedzieć. Okay, tak, dobra. Oczywiście. Bo jest dużo bardziej ciemny niż na zdjęciach i w jasnym otoczeniu ma taką poświatę mocnego granatu, a w, tam jak światło na niego nie pada, to jest po prostu czarny.
Okej. Okay. Nie lubię niebieskiego, ale okej. Okay. Ale zakładam, jest, że wolałbyś standardowy titanium.
Wolałbym naturalny tytan, ale jak mówię, nie było w sklepie. Czarnego też nie było, tego takiego całego czarnego, niestety. I był ten biały, ale ten biały do mnie w ogóle nie przemawia. Na żywo zupełnie mi się nie podoba i powiedziałem, że wolę ten granatowy, zaryzykujmy, niż, niż ten biały.
A możesz mi zdradzić, a czekaj, no. Gdzie ty go kupiłeś?
No, a to się do czego przejdziemy. Najpierw chciałem powiedzieć, dlaczego zmieniłem S23 Ultra.
Okej.
Okay. Po pierwsze, bo teraz wychodzi S24, więc to był ostatni moment, żeby dobrze sprzedać S23.
Okej.
Okay. Po drugie, zmieniactwo we mnie silne, wiadomo.
Wiadomo.
Po trzecie, jak wspomniałem, cena czyni cuda, o czym powiem dalej. Mhm. No po czwarte, no trochę mi się znudził, to też dobrze świadczy, S23 Ultra, że po prostu tam nie ma się tego dopieprzyć, bo ten telefon jest tak dobry, że aż nudą wieje na co dzień. Po prostu zapominasz, że masz telefon, a to jest chyba najlepsze, co możesz powiedzieć o technologii, tak? Że jest w swojej kieszeni, cię nie zawodzi i po prostu się nie musi na to wpieniać co chwilę i tylko zawsze jest pod ręką. No poniekąd rozmiar trochę męczący mimo wszystko. I wiesz co? Aparaty. Dlaczego? To o tym mówiłem, zdjęcia w ruchu przy małym dziecku. To jest must have. To jest ważniejsze niż zoom dziesięciokrotny i to, jak zrobisz zdjęcia dziecku, które jest na stół w ruchu i biega i robi co chwilę jakieś dziwne, dziecięce rzeczy i chcesz to uchwycić i na 10 zdjęć w ruchu wychodzą ci tak naprawdę realnie 2 albo 3, to dostajesz trochę szału. Ale umówmy się, w domu nie będziesz wyciągał kompakta Sonego RX-a 100 Mark 3, no bo to się mija z celem. Więc to był chyba taka największe za, no poza ceną oczywiście tego iPhone'a. Przejdźmy do ceny. Zapłaciłem za niego bez kilkudziesięciu złotych 4400 PLN.
To dużo, mało.
Cholerę mało. Okay. W Polsce kosztuje 6000.
No, to już wiadomo, że nie kupiłeś w Polsce.
No wiadomo. I teraz tak. Po pierwsze ma eSIM-a, więc tutaj niektórzy już powinni wiedzieć, skąd jest. No tak. Jest po prostu naszych przyjaciół z Atlantyku, no.
No tak.
I tak, czego kupiłem i do Polski, że tak powiem, przyjechał sobie normalnie w ramach paczki? Nie. To się opłaca tylko i wyłącznie, jak jesteś tam na urlopie. Po prostu. Krótko mówiąc. Jakie są różnice względem wersji europejskiej, tudzież polskiej, a amerykańskiej? Po pierwsze, najważniejsze jest eSIM. Nie ma wejścia na fizyczną kartę SIM. Jest tego wyłącznie eSIM na jakby w temacie dual SIM-a. I druga taka opcja bardzo, bardzo rzucająca się w oczy na obudowie, tam gdzie masz tackę na kartę SIM w polskiej wersji, taką ładną, wizualnie połączoną z tą ramką i nie rzucającą się w oczy poza małym otworkiem, tutaj masz taką czarną, wielką zaślepkę plastikową.
Okej.
Więc to się mega rzuca w oczy, oczywiście w kasie tego nie widać, ale to jest, to nie są te detale, których podobno Apple przyzwyczaił.
To nie są te detale.
No wygląda okay. To bardzo źle, no ale okej, tak mam telefon w kasie, więc
w sensie telefon nie tak nosisz w kasie.
A poza tym zapodałem za niego ponad 1500 dni niż w Polsce, więc też powiedzmy da się przeżyć. I teraz tak, odnośnie samego eSIM-a, jak to u mnie wyglądało? Ja mam telefon w T-Mobile, bo po prostu najlepszy zasięg i dlatego T-Mobile, tu gdzie przebywam. I wyglądało to tak, że poszedłem do salonu, powiedziałem, że to eSIM-a, mam ofertę na kartę, żadnych abonamentów, tego typu rzeczy. Dostałem maila zaszyfrowanego, tam hasłem był mój numer PESEL. I w tym mailu miałem wszystko, jak tego SIM-a ustawić, jak go aktywować. I to wyglądało tylko tak, że miałem kartę S23 Ultra. Wziąłem na iPhone'ie, ustawiłem sobie tam aktywuj eSIM-a, podałem te wszystkie tam wartości, tam się podaje, ustawia się takie wpisy, takie kody jakby po prostu w odpowiednich rubrykach, albo możesz zeskanować kod QR, co u mnie nie działało, iPhone, więc musiałem wpisać to z palca. No i tak mniej więcej po pół godziny zdechła mi karta S23 Ultra fizyczna i potem jak mi zdechła karta ta fizyczna, to wstał mi eSIM na iPhone'ie. I tyle. I tą kartę SIM mam zapisaną jakby w moim koncie z tego, co widzę w iCloudzie, na moim iOSie i mogę sobie ją włączyć i wyłączyć. Tak jak wyjmuję się SIM-a i wkładam z powrotem, to mogę sobie jednym styczkiem sobie to włączyć i wyłączyć.
Tyle. Na iCloudzie? Przecież ty nie używasz iClouda.
No jakby w koncie Apple, no tak to.
A w koncie Apple?
W koncie Apple, no tak. Okay. Taki skrót myślowy, może nie do końca poprawny. I z tego co widzę, tych SIM-ów można po prostu więcej dodać, tak? Bo możesz mieć 2 aktywne naraz jako dual SIM, ale tam widziałem, że można nawet dodać sobie trzeciego SIM-a, jakbyś gdzieś leciał do Stanów, to rzucasz sobie SIM-a, amerykańską kartę na przykład, czy tam, nie wiem, japońską, jakbyś leciał do Tokio, wyłączasz sobie jeszcze te twoje, żeby ci danych nie zżerało na pewno i wrzucasz sobie tylko tą japońską, spoko.
No, to jest, ogólnie
czy jest to problematyczne? Z tego co widziałem, jakbyś chciał się przenieść z iPhone'a na iPhone'a, w sensie z, powiedzmy, jakbyś chciał się przenieść na 16 we wrześniu, hehe. No to nie, bo jakby konfiguracja przeniesie cię jakby z tym eSIM-em. Problem pojawia się wtedy, kiedy chcesz wrzucić do Androida, wtedy musisz i z buta, inaczej, może nie do końca do Androida, bo wiadomo, na przykład, że flagowe Androidy też mają eSIM-a, więc tutaj podejrzewam, że przeniesienie tego też może być trochę prostsze, ale generalnie, jeżeli chcesz wrzucić do fizycznego SIM-a, musisz iść z powrotem do salonu, zgłosisz, że chcesz fizycznego SIM-a, oni ci dadzą fizycznego SIM-a, sobie go aktywujesz, wtedy zdechnie ci ten eSIM.
No nie, no ale błagam cię, no już nie sprowadzajmy do tego, do takiego wątku, no możesz sobie eSIM na eSIM wymienić, w sensie...
No tak, może, tylko mówię, że tylko wygląda, no. Także spoko, nie? Więc myślę, że ten eSIM, czy dla mnie jest lepsza technologia? Nie, uważam, że nie, bo co fizyczne, to fizyczne, wiadomo. Ale nie jest to jakieś upierdliwe, przynajmniej na razie. Co odnośnie kwestii pasm zasięgu 5G LTE i działania tego w Polsce?
Z tego co wiem, jest troszkę inne. Amerykańska wersja ma inne ten.
Inne pasma, też... ale powiem ci szczerze, tak, że prędkości są takie jak nazywa się 3 Ultra, testowane z innym numerem z T-Mobile, po prostu dzwonię drugim numerem. I prędkości internetu, zasięgu i tak dalej, absolutnie żadnych problemów. Jakby tutaj nie widzę żadnych różnic, nie wiem, że coś działa gorzej, że czegoś mi nie odbiera, że tutaj mam powiedzmy zasięg 5G, a na iPhone'ie nie mam, że tu mam LTE, a na iPhone'ie jest 3G, tego typu akcje, nie zdarzają się, to jest wszystko spoko i nie ma problemów rozmowy, wszystko jest idealno, więc ja bym się tym nie przejmował zupełnie.
Okej.
Okay. No i czy jakby ogarniecie z iPhone'a z USA, jak jesteśmy na wakacjach, ma sens? No, jak najbardziej. A, jeszcze jedna zasadnicza różnica. Nie obowiązuje ci dwuletnia rękojmia, jakby z racji tego, że no Stany to nie Unia Europejska, więc jest tylko skazany na 12 miesięcy gwarancji producenta Apple i koniec. Jakby nie masz poza tym nic więcej. W Polsce jeszcze poza tą gwarancją producenta roczną Apple'a masz 24 miesiące rękojmi sprzedawcy, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i z ustawami. I co ważne, gwarancja Apple ta roczna, jak kupisz telefon gdziekolwiek, możesz kupić, nie wiem, właśnie mówię w Tokio czy w Korei, to i tak będzie działała w Polsce. Bo jest międzynarodowa, po numerze seryjnym, od aktywowania telefonu, od zalogowania się do sieci i nie trzeba mieć żadnych dowodów. Zakupów pierwotnych z fakturą VAT-23 nie ma żadnej gwarancji grzecznościowej. Na przykład jak kupisz Samsunga w Niemczech, to w Polsce masz tak zwaną gwarancję grzecznościową, że ci mogą odmówić naprawy, ponieważ nie kupiłeś go w oficjalnej polskiej dystrybucji, co dla mnie jakimś absurdem, bo tym bardziej jesteśmy jedną wspólnotą Unią Europejską, nie? Kumam, jakbyś przywiózł sobie Samsunga ze Stanów i nie chcą ci naprawić w Polsce, okej, okay, powiedzmy, ma to sens, ale na terenie Unii. Także
ale
mówię.
Ale nie słyszałem, żeby komuś odmówili.
No ale to oficjalnie tak jest napisane w regulaminach, więc te regulaminy trochę przestudiowałem swego czasu, więc tak mogą zrobić. Tutaj właśnie jest to tyle spoko, że masz niby 12 miesięcy tylko. Znaczy to jest słabe, że mam tylko 12 miesięcy.
Spoko, to nie jest spoko.
No nie jest, powinieneś mieć 2 lata, tak jak wszędzie. Znaczy, hej, może nie powinieneś, no ale fajnie by było. Ale jest globalna. Od po prostu dnia uruchomienia po e-mail jest globalne 12 miesięcy, więc no cóż, jak ma się popsuć, coś popsuje, jak będzie ma działać, to będzie działał. Trudno, no, życie, elektronika. No i przejdźmy do samej recenzji. Dlaczego mówię, że to jest iPhone 13 Pro z USB-C? I tam wypisałem sobie trochę punktów do porządkowi mojej recenzji, żeby trochę łatwiej się tego odnaleźć. Będę z racji tego, że sam miałem iPhone 13 Pro przez 14 miesięcy i moja żona używa go od grudnia 2021, dlatego mam świetne porównanie z tym iPhone'em. I tak sobie będę przez to przechodził, porównując właśnie tego iPhone'a. I wygląd i ergonomia. No więc tak, generalnie ergonomia jest mega na plus względem iPhone 13 Pro. Wygląd niekoniecznie, o tym zaraz. Dlaczego? Ponieważ przez to, że mamy trochę mniejsze ramki wokół ekranu i przez to, że ta obudowa nie jest taka ścięta pod kątem 90 stopni, w sensie tył, boki i przód, tylko jest delikatnie zaokrąglona na krawędziach, plus szkło z przodu jest delikatnie też takie zaokrąglone, ta ergonomia jest po prostu lepsza. I to czuć. Do tego waga jest mniejsza i to też czuć. iPhone 13 Pro wydaje się dużo bardziej klockowaty względem iPhone'a 15 Pro i pod względem ergonomii 15 Pro to jest mega krok naprzód, ale pod względem ja wolałem 13 Pro, tak ci powiem, jednak wolę te ścięte krawędzie, tutaj jestem stały w uczuciach, tak jak w samochodach, tak jak tutaj jestem stały w uczuciach, bardziej mi się ogólnie podoba wizualnie, wolę 13 Pro, te ścięte krawędzie, okay, stal nie z zewnątrz,
to jest dla mnie absurdalne, w sensie, że mówisz, że jest postęp, ale tak naprawdę to jest
postęp ergonomiczny,
no bo 11 tak, była bardziej
bardzo okrągła, mydelniczkowata, tak. Potem tak. Wyszliśmy w zakrzywione krawędzie, a teraz znowu wracamy do mydła. Tylko to może nie takiego tak. Bardzo, bo powiedzmy poza tymi delikatnymi zaokrągleniami.
Daj im czas.
No i wiadomo, ale generalnie wizualnie moim zdaniem 13 Pro broni się dużo lepiej. Dlaczego? No bo to wygląda dużo bardziej, nie wiem, elegancko, tak dla mnie.
No po prostu bardziej ci się podoba, jak jest na ostro ścięte.
Dokładnie, a poza tym jeszcze wracając do tego tytanu, jak to się Apple podniecał, czyli tej 1 mm warstwy wokół aluminiowej ramki, tak naprawdę. czy mam jakieś odpryski? Absolutnie nie. Jak mówię, telefon od pierwszych dni jest w case'ie, którym powiem na końcu. Z case z miękką wyściółką w środku, więc taki case, który de facto... Nawet jak
drobniki... A to jest case Apple oficjalny?
Tak, bo dorwałem dobrej cenie dzięki koledze po prostu i stwierdziłem, że jak mam wydawać na zamiennik silikonowy 100-110 zł, a tu mam oryginał za 150, no to
okay.
Wejdę w oryginał. I teraz tak, co do tej tytanowej ramy. Jak wy... Tak, no to tytanowej. To jak wiadomo, ona jest bardziej matowa, przynajmniej na zdjęciach, od tego stalowej. Palcuje się miłosiernie jak cholera. I muszą być, w necie można znaleźć zdjęcia, że się przebarwia pod względem temperatury. Jak to ma tytan w zwyczaju? Nie wiem nic o przebarwieniach, bo ja po prostu go wyczyściłem mokrą szmatką i wsadziłem do case'a i tak sobie leży. Ale co do samego tytanu, palcuje się moim zdaniem prawie tak samo jak stal nierdzewna z iPhone 13 Pro, z tym, że stal nierdzewna wygląda dużo bardziej premium i dużo bardziej dla mnie jest estetyczna, jakoś taka bardziej, jest po prostu dla mnie lepszym materiałem w odbiorze na co dzień, dużo bardziej chłodna i tak dalej, niż ta warstewka tytaniku, tak to nazwijmy, no bo to nic innego nie jest, no sorry. I generalnie wolałem stal nierdzewną zamiast tytanu, tym bardziej, że byle aluminiowa ramka matowa w iPhone 15 zwykłym, czy w Galaxy S23, mówię o tej siwej wersji z matowym ramką, wygląda 100 razy lepiej, 100 razy lepsze wrażenie sprawia, więc tutaj ten tytan dla mnie to jest przerost formy nad treścią i nie wiem, czy tu się podniecać. Dla mnie to jest regres, koniec, kropka.
Też nie wiem po co w ogóle to. Też nie wiem po co bez 24 Ultra ma być teraz.
No wiadomo, tytan. No bo Apple znaczy, pokazał
ja wiem czemu,
to...
bo kopiujemy Apple, nie wiem po co.
No dokładnie.
Natomiast też nie rozumiem po cholerę tam dawać ten tytan, no jakby co to ma... Nie
tak, wiem. Poza tym wyglądowo nam doszedł zamiast notcha Dynamic Island, o którym powiem trochę później, bo mam do tego bardzo, bardzo, bardzo mieszane uczucia. I powiem szczerze, że to chyba tyle, bo tak naprawdę dalej nie poprawiono największej wady, czyli tych obiektywów z tyłu. Dalej jeszcze bardziej absurdalnie wystają niż w iPhone 13 Pro. Dlaczego absurdalnie? Bo mamy taką wyspę, na której są te trzy obiektywy, które mają tą stalową, tytanową, aluminiową ramkę wokół, ale ponad tą ramkę i tak wystaje kawałek, tak powiedzmy, z pół milimetra szkło tych obiektywów, które niby jest szafirowe, ale jaki jest sens robienia jakiejś aluminiowej, metalowej obwoluty wokół obiektywów, które mają chronić, ale w sumie szkło i tak wystaje nad nimi, no głupota. Poza tym strasznie się te obiektywy kurzą w środku, oczyszczenie tego jest katastrofą i generalnie powinno to wyglądać jak Galaxy S23, koniec, kropka. To jest, Galaxy S23 to jest miód pod względem aparatów z tyłu. Pod względem tego, no jak
tak,
to wygląda.
Mają wystawać, to wystają.
Tak, ta wyspa jest absurdalna w iPhone'ie i tego, no nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, zatwierdził, dlaczego to dalej nie jest poprawione. Znaczy, ja wiem, żeby to unifikacja designu i przez te lat bo iPhone, ale no litości, nie, to nie, to jest tragedia. No poza tym, co tam, otwory, no to jest USB-C, co jest mega zmianą, paradoksalnie. Są te otwory wycięte, tak, na dole głośnik ma jakby powiedzmy 3 otwory, głośnik przepraszam, 5 otworów, mikrofon 3 otwory, na górze nie mamy nic, także iPhone jak iPhone, co tu mogę dużo mówić.
A nie masz wrażenia na podstawie też iPhone'a 13 Pro i 15 Pro, jeżeli chodzi o wizual, że jest to tak zwany, przypominam, że funkcje, no bo o tym zaraz będziemy rozmawiać, że jest to wizualnie skończony iPhone, a nie, no jest jedna rzecz do poprawienia.
O to wyspa z tyłu.
No
i notch.
Wyspa z przodu.
No i wyspa
z przodu,
tak.
Wyspa z tyłu.
Ale nie chodzi o bryłę i tak dalej, to ja nie wiem, co to można domyśleć, bo znowu oni właśnie przechodzą z mydła przez ścięte krawędzie, znowu idą
no
w stronę mydła.
Ramki są już, wiesz, ramki są już minimalne.
Oczywiście.
Można oczywiście jeszcze tam minimalnie zmniejszyć. No dobra, ale jakie to są różnice?
Powiem ci tak, ja nie widzę tych mniejszych ramek. Jedynie to widać, jak masz odpalonego, powiedzmy, Chroma w jasnym motywie, przy bezpośrednio masz iPhone'a 13 Pro obok i iPhone'a 15 Pro.
Tak.
I to wtedy widać jakąś różnicę. Czy to wpływa na jakikolwiek odbiór urządzenia? Absolutnie nie.
No, dokładnie, więc ja już uważam jakby, że...
Jeżeli to, wiesz, jeżeli w iPhone'ie 13 Pro byłyby ramki jak w iPhone'ie 11, tudzież na przykład w Galaxy A54, albo w Galaxy S23 FE za 3200, no to spoko. To rozumiem, że to można się przypieprzyć. Ale 13 Pro i tak miał dość małe ramki jak dla mnie i... Dla mnie to nic to nie zmienia. Okej, jest delikatnie mniejszy telefon. No, moja żona to widzi, ja też to widzę, ale ja o tym zapominam po 3 minutach, jak odłożę 13, 15 Pro i wezmę 13 Pro do ręki. Absolutnie nie ma dla mnie znaczenia. Tyle w temacie. No, i odnośnie jakości wykonania. Czy mam jakieś dziwne przerwy pomiędzy tą ramką a tylnym panelem, czy coś trzeszczy i tak dalej? Nie, absolutnie nie, wszystko jest super i tutaj do niczego się nie mogę przypieprzyć, jest solidnie, nic nie ma żadnych dziwnych szpar, nic nie wystaje, jest tu ideolo i tak jak na flagowca przystało, koniec, kropka. Odnośnie ekranu, mam absolutnie wrażenie, że to jest ten sam ekran co w 13 Pro, czyli 120 Hz. Te same kolory, czyli bardziej wybrane, bo Samsung ma takie bardziej nasycone, co wolę w Samsungu, wiadomo. Co tu dużo mówić, Face ID działa tak samo, reaguje tak samo, zachowuje się tak samo, w ogóle tutaj dla mnie to żadnych różnic nie ma i nie wiem, co tu w sumie można bardziej wymyślić, tak samo jak w Samsungu.
No. Spoko, no jak Dynamic Island, tak to.
No właśnie, odnośnie dynamicznej wyspy, jak jesteśmy przy ekranie. Jest to gówno owinięte w złoty papierek.
Czyli tak jak mówiliśmy już nawet w zeszłym roku.
Dlaczego? Wyglądało to super na prezentacji, czy się tego super używa? Inaczej, czy wolę notcha, czy Dynamic Island? Jedno i drugie to gówno. Jedno i drugie to gówno. Jedno bez papierka, drugie z papierkiem. Tak to nazwijmy.
No.
Ja wiem, że Face ID musi mieć czujniki, straty, taty. Okej, okay, dobra, rozumiem, świetnie. Tylko dlaczego uważam, że to jest nic... Dla mnie to jest żadna wartość dodana. Dlaczego? Bo i tak masz duże czarne pole w górze ekranu i to przestrzeń, gdzie się ekran na przykład wyświetla pomiędzy górną ramką a Dynamic Island, jest absolutnie bezużyteczny. Czyli jakbyś tam po prostu czarny przestrzeń pomiędzy ramką a tym Dynamic Island, tam gdzie jest kawałeczek ekranu, chodzi mi o tą część na górze, dosłownie na Dynamic tak. Island, to jakbyś tam miał dalej notcha, to absolutnie nic nie zmienia, bo tam dalej ten część ekranu jest bezużyteczna. I tyle. Jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, bo na tym wszyscy oczywiście się spuszczają i na tym jest całe clue wydarzenia i mam wrażenie, że opierała się prezentacja iPhone'a 14 swego czasu Pro, no to wiadomo, jeżeli włączysz sobie Spotify, no to w tym Dynamic Island będziesz miał wyświetlone okładkę albumu i takie animacje, że coś gra w tle. I jeżeli to przytrzymasz, co też jest dla mnie kłopotem, powinno być odwrotnie, to możesz sobie sterować tą piosenką, musiałem przesuwać, możesz przerzucić na następną, pauzować, wyszerować to do jakiegoś HomePoda, powiedzmy, i w sumie tyle. Jeżeli to przyciśniesz, przechodzisz do aplikacji, co jest trochę głupie, bo możesz sobie przejść do aplikacji po prostu wywołując aplikację z dołu ekranu, tak jak gestem, takim po prostu przejście do aplikacji. A jeżeli to przesuniesz w lewo, dzięki Sławek dzisiaj, to zamykasz tę aplikację na Dynamic Island. Dlaczego to jest bez sensu? Po pierwsze, Dynamic Island jest na górze ekranu. Jeżeli ktoś ma duże łapska, nawet jak ja, nie jest w stanie, Sławkowi właśnie to pokazuje, ale ty, mając duże ręce, bez zmiany chwytu nie jesteś w stanie dotknąć Dynamic Island kciukiem. Mhm. Po drugie, paskudzisz sobie przedni aparat.
No tak.
Więc generalnie swajpanie, mizianie palcem po czymś, co jest na górze ekranu, przy tym upieprzając sobie czujniki od Face ID i aparatu tu z tymi paluchami, to nie jest nic dobrego. To nie jest nic odkrywczego i okej, to ładnie wygląda i to było próbowano przekuć z wady, jaką jest notch i coś fajnego, ale to nie, to nie jest nic fajnego dla mnie. Po prostu. No, nic dla mnie to nic nie zmienia, daje wielkie dziursko i by to coś zmieniło, jakby to wszystko było upchane w taką małą dziureczkę, jak w Samsung Galaxy S23, tudzież schowane jak w Foldzie 5 pod ekranem. I to by było spoko. Więc dla mnie to jest na Dynamic Island, to takie mówię, gówno w papierku i absolutnie nic nie zmienia. Co do połączeń, ogólnie zasięgu też mówiłem wstępnie, że tu nie ma żadnych problemów. Nie ma żadnych problemów, tu jest spoko. Aczkolwiek zasięg Bluetooth mam wrażenie, że jest słabszy niż w S23 Ultra.
Bardzo możliwe, nie wiem jaki standard ma akurat. 15 Pro,
Też nie patrzyłem, nie przygotowałem się, ale ma słabszy,
to ty mów, a ja poszukam.
Jest słabszy zasięg niż S23 Ultra. I ogólnie zasięg telefonii komórkowej to już wiemy, bo ogólnie w iPhone'ach też nie jest jakiś wybitny i tudzież w moim Galaxy A13 4G służbowym kasztanie ten zasięg telefonii komórkowej na karcie T-Mobile'a jest jednak troszkę lepszy, tam gdzie na przykład iPhone potrafi przełączyć z 5G na LTE, to znaczy z LTE na 3G, no to na przykład A13 dalej trzyma LTE i da się przeglądać internet. Więc tutaj, ale to jakby tutaj zachowuje się tak samo jak w iPhone 13 Pro, który miał zasięg po
prostu słabszy. Ale to w 5.3, no to powinno być dobrze.
No ale jakby podejrzewam, że po prostu słabsze są, nie wiem, znaczy sygnału, anteny, ale to w iPhone ogólnie tym nie grzeszą, więc pamiętam, że 13 Pro było tak samo, z 11 było tak samo, więc tutaj nic nowego. Odnośnie głośników, no to dla mnie top of the top, głośniki, haptyka w iPhone'ie to jest po prostu mistrzostwo świata. No to już mówiłem pewnie w prezencji 13 Pro, czy to się pojawiło względem 13 Pro, coś w haptyce, ale plus, moim zdaniem nie. Dalej to działa świetnie, dalej to działa najlepiej, dalej Samsung jest to oczko niżej niestety. Nie wiem jak piksele aktualne, chciałbym to kiedyś sprawdzić, powiem szczerze, ale to nie będę wypowiadał. Odnośnie głośników, zarąbiście głośne, mega głośne, mega czysto grają, jest trochę basu, nie jest to typowe stereo, no bo oczywiście mamy głośnik do rozmów, plus głośnik multimedialny, więc ten głośnik do rozmów naturalnie jest skierowany do ciebie, ale jest cichszy, multimedialny w bok, ale jest głośniejszy, więc to nie jest takie do końca stereo, ale głośniki są absolutnie fenomenalne i tutaj no dla mnie to jest poprawa względem iPhone'a 13 Pro, nie? Więc tutaj spoko, nie można się dopieprzyć. Aparaty. I tu jest iPhone'owo. Wyciągasz telefon, robisz zdjęcie, chowasz do kieszeni, wyszło. Co byś nie robił, to zdjęcie wyjdzie przynajmniej na bardzo dobrym poziomie. Zawsze. I to jest super. Czy to jest żart, że tu jest tylko trzykrotne przybliżenie bezstratne? Absolutnie to jest żart. No ale co zrobisz? No takie życie. Oczywiście iPhone, znaczy aparaty względem 13 Pro są poprawione. Da się to zauważyć na komputerze zwłaszcza, bo na ekranie smartfona niekoniecznie. Z tego względu, że możesz natywnie robić zdjęcia w 24 megapikselach. A w 13 Pro jest 12 megapikseli, więc tutaj działa trochę lepiej HDR. Masz większą szczegółowość dzięki większej jakby matryce i większej rozdzielczości. I to widać, mówię, na komputerze, zwłaszcza jak sobie próbujesz robić wycinek jakiegoś jednego zdjęcia w jakimś miejscu. Jest troszkę większy zakres tonalny i troszkę lepszy balans bieli. Czy to jest to, co oczekiwałbym po dwuletnim przepaście względem iPhone'a 13 Pro? Absolutnie nie. Jeżeli chcesz robić zdjęcia typu wyciągnij z kieszeni, zrób zdjęcie, schowaj, to równie dobrze możesz mieć iPhone'a 13 Pro i to będzie niemal prawie taki sam efekt. Więc tutaj ten jakby postęp absolutnie dla mnie jest znikomy. To nie są aparaty tak wszechstronne jak w S23 Ultra, to w ogóle nie ma takiej opcji. Na pewno to są aparaty dużo bardziej point and click. I tyle. Ale kolory i tak dalej, wszystko moim zdaniem było... Znaczy są dużo bardziej naturalne niż na Samsungu kolory, to trzeba mieć tego świadomość. Które aparaty wolę? Osobiście wolę te aparaty z iPhone'a. Może nie zestaw aparatów, jakie dostaliśmy, bo jednak fajnie było mieć ten 10-krotny tele. No ale ogólnie wolę zdjęcia robić iPhone'em z tego względu, że to po prostu zawsze wychodzi. Na przynajmniej bardzo dobrym poziomie, co dla mnie jest aktualnie najważniejsze. Niż jakieś tam, wiesz, obiektywy tele i inne dziwne rzeczy. I tyle, no mówię, aczkolwiek to nie jest przepaść od 13 Pro absolutnie żadna, więc tutaj też jakoś bym się nie przejmował. Odnośnie baterii. To jest dziwnie. W sensie, jeżeli działasz na Wi-Fi i się dużo...
Nie, czekaj, czy dobrze rozumiem, dziwnie brzmi, że zaraz się dowiem, że bardziej stabilna sytuacja jest na S23 Ultra.
Tak.
To piekło zamarzło w tym momencie.
I powiem ci więcej, bateria w iPhone 15 Pro ze 100% kondycji działa mniej więcej jak bateria w iPhone 13 Pro z 87% kondycji.
O, to słabo.
Ano. I dlaczego mówię, że jest dziwnie? Jeżeli się...
Wybacz, tylko zapytam jeszcze, a ile masz kondycji baterii teraz? Czy coś spadło?
Nie, 100%. Ja mam tylko 14 cykli zrobione przez 3,5 tygodnia. Okay. No ładuję go co półtora dnia, tak wychodzi. Czasami co dwa jak weekend i tak. Dlaczego mówię, że jest dziwnie? Bo tak, jeżeli używasz aparatu, to procenty spieprzają w oczach. W ogóle to jest jakiś kosmos. Robiłem zdjęcia ciuszków córy na Vinted. Uh-huh. Zrobiłem tych zdjęć 60 i spieprzyło mi 22% baterii. To jest jakiś absurdem. To jest jakiś absurdem w ogóle totalnym. Druga sprawa. Jeżeli grasz, bateria spieprza totalnie. Chodzi mi o wszelki GTA San Andreas.
To bateria... Czyli to jednak nie jest konsola do grania.
Nie. Absolutnie nie. O tym jeszcze powiem dalej.
Tylko wybacz, podłączałeś do telewizora, czy to będzie w tym dziele?
Nie, błagam.
Znaczy, zrób inaczej. To, nie dzisiaj.
Podłączyłem, ale nie grałem.
Okej.
Okay. Odnośnie podłączenia do telewizora, jak jesteśmy przy tym, to jest puste przeniesienie obrazu z iPhone'a na telewizor, co
tak,
jest dla mnie, co dla mnie absurdem, bo Samsung DeX zamiata tym podłogę i w ogóle jeszcze, nie wiem, iPhone wylizuje mu złącze USB-C, no. No okay. Taka prawda. Wracając do tematu właśnie baterii. Jak gram, bateria tak samo spieprza, jak robię zdjęcia. To jest o tyle dziwne, że w S23 Ultra tak nie było. Ta bateria okej, szybciej uciekała niż jak powiedzmy przy surfowaniu przy necie, ale to nie była różnica 3 razy szybciej na przykład. Okay. Ale 2 razy szybciej, a to tak jest. Trzeba robić zdjęcia i tak dalej, to bateria spierdziela sami 2 razy szybciej niż normalnie. Więc jeżeli chodzi o telefon na całodniowe wypady fotograficzne, nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Zapomnijcie. Telefon na nawet połowę grania. Nie, nie ma opcji, zapomnijcie. Dlaczego jeszcze mówię, że jest dziwnie? Z telefon strasznie spierdziała mu bateria, jak jesteś podłączony do LTE, znaczy do 5G LTE, po prostu na danych komórkowych pracujesz i się przemieszczasz samochodem. O, jak spitala bateria, o Jezus Maria. Nawet jak jeszcze nie sprzedałem S23 Ultra, bo generalnie go sprzedałem, to mówię, za dobre pieniądze znajomemu z pracy. Generalnie jak porównywałem sobie tam kilka dni, gdzie jeszcze był S23 Ultra, bo generalnie miałem tak, że zacząłem używać iPhone'a i S23 Ultra sprzedał się dosłownie dzień przed Wigilią. Więc miałem spokojnie tydzień, żeby sobie porównać te dwa telefony koło siebie i ich zachowania.
A swoją drogą nie miałeś problemu, że sprzedać S23 Ultra?
Nie, no stary, w ogóle totalnie nie.
Okay.
Zrzuciłem tylko hasło i w zasadzie był jeden dzień na zastanowienie się i okej, biorę. Nawet nie było negocjacji ceny, więc...
Okej.
I sprzedałem, mówię, za bardzo fajne pieniądze, także, znaczy, okej, no wiadomo, że straciłem na tym, tak, no to nie jest nic nowego, ale w sensie kupiłem iPhone'a i jeszcze mi zostało. Tak to można ująć.
Kto by się spodziewał, nie?
No. I dlaczego mówię, że bateria też niknie w oczach. I teraz przejdźmy do konkretnych czasów SOD. Wiadomo, że ten czas w SOD w iOSie muszę trochę przekłamywać, bo to się liczy od północy, się jakby wszystko resetuje, to jest bez sensu. W sumie na nowym One UI 6.0 też tak jest, to jest bez sensu. No ale trzeba sobie radzić. I teraz tak, jeżeli mam dzień, że wstaję o 5.45 do pracy, jadę do pracy te moje 8 km, siedzę tam 12 godzin, wracam do domu, w pracy używam tylko LTE i ten telefon głównie sobie leży tak naprawdę i w domu mam tylko Wi-Fi i nigdzie się nie przemieszczam, jakichś dłuższych dystansów nie robię, nie spaceruję, nie chodzę po sklepach i tak dalej, to ta bateria jest w stanie dociągnąć w takim trybie do 1,5-2 dni i robi około 6 godzin SOT-u. 5 do 6 godzin SOT-u na takim pół na pół Wi-Fi LTE, bez przemieszczania się, siedzimy w domu albo w robocie, gdzie jest super zasięg, 1 BTS, nie ma przełączania się. Jeżeli wyjdę z domu rano i mam taki dzień, tu zakupy, tu coś załatwić, tam gdzieś pojechać, tu wrócić, tu coś tam, no to to jest raczej, mówimy o 3,5 góra, 4 godziny, jedna doba działania. Jeden dzień, nawet nie doba. Bo to jest tak, że dzisiaj miałem taki dzień na przykład, że odłączyłem telefon o 5.30 i miałem dużo jeżdżenia samochodem. Dużo jakichś tam zakupów, dużo chodzenia z buta w różne miejsca i tak dalej. Wykres baterii Sławkowi pokazuje, jak sobie ładnie leciał w ciągu dnia. Dopiero tu, gdzie jest płasko, panie Sławek, to siedziałem w domu.
A okej. Okay. I faktycznie ustabilizowało się wtedy.
Tak. I generalnie SOT jest 3 godziny 28 minut, zostało mi 26% baterii. Czyli do 4 godzin, może 4,5 dociągnę teraz, bo jestem na Wi-Fi wpięty. Więc czy bateria to jest wytrzymać ci jeden dzień? Tak, pod warunkiem, że nie grasz, nie robisz dużo zdjęć.
Czy bateria wytrzyma jeden dzień? Tak, pod warunkiem, że nie używasz.
No, także bateria jest no, jest po prostu dla mnie jest słaba. No. I o ile ta bateria, znaczy mówię, dla mnie jest spoko...
3274 mAh.
Dobra, ale wiesz, w iPhone 13 Pro była mniejsza i działało to lepiej, zresztą na iOSie 15. Więc mówię, jeżeli nie dajesz temu telefonowi wpalnik, to jest wszystko spoko, mówię, spokojnie cały dzień, do półtora, nawet dwa. Jeżeli dach mu wpalnik grami, przemieszczaniem się na LTE i jeżdżeniem, powiedzmy, nawet po Warszawie samochodem, czyli gdziekolwiek w trasy plus robieniem zdjęć, no to będzie problem, że do końca dnia dociągnął. Tyle. Strasznie jest to niezoptymalizowane. Jeżeli jesteśmy przy tej baterii, może zahaczymy od razu o temperatury. Bo przecież była wielka afera, oczywiście, że to się grzało i tak dalej. Czy tam temperatury udało się utrzymać w ryzach? I tak i nie. Jest dużo lepiej niż na początku, podczas premiery, telefon nie jest do parzy w ręce i tak dalej, ale jest wyraźnie cieplejszy niż S23 Ultra. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Czy w związku z tym są jakieś spadki wydajności w iPhone'ie? Nie. Działa płynnie, jest wszystko spoko, ale S23 Ultra jest po prostu dużo bardziej komfortowy pod względem grania. Mało tego, iPhone 13 Pro też się dużo mniej grzeje niż, zauważalnie mniej niż 15 Pro.
No ale przynajmniej w zimie jest fajniej, bo ogrzeje łapki.
Tak, tak, no zwłaszcza jak robisz zdjęcie i grasz na dworze i potem biegasz za ładowarką.
No tak.
Więc tyle. Tak, no oczywiście działa całkiem stabilnie, bo tam jest któraś wersja iOS, a już od 3 miesięcy wiadomo, załatali tego 17 beznadziejnego na samym początku, więc normalne.
Początek to było ciężki.
No bardzo. No,
a teraz nie wiem, czy słyszałeś, no? Dzisiaj wyszła aktualizacja iOS, ale ją wycofali.
Bo była tak zła, tak?
Bo coś zepsuła totalnie i w ogóle bardzo szybko wycofali aktualizację iOS-a. W ogóle jak można
iOS taki stabilny,
no. Do kanału w ogóle, jak można wypuścić do kanału aktualizację, którą powinni spuścić do kanału de facto.
No, tak można brzydko, no. I teraz tak.
Nie masz problemu z tą pojemnością, 128 GB?
No, mam, bo wrzuciłem sobie w offline całą muzykę Spotify najwyższej jakości. Nie przerzucałem w ogóle zdjęć z 23 Ultra, bo jak wiemy, jak podłączysz iPhone'a, inaczej, zmienisz w ustawieniach z najbardziej zgodną jakość zdjęć, to wtedy możesz przerzucić, uwaga, po kablu nawet, zdjęcia z iPhone'a na komputer, ale z komputera do iPhone'a nic nie przerzucisz. Więc nie wrzucałem zdjęć z 23 Ultra, musiałem się pieprzyć z synchronizacją w chmurze. Jak wiadomo, nie zaciągnie tych zdjęć z chmury do pamięci, bo musi mieć cały czas pełną chmurę, ponieważ iOS i nie można działać w tle.
No tak, dokładnie, no wiadomo. Tak. Nie ma działania w tle.
Tak, tak,
nie
więc nie chciałem się z tym pieprzyć, zrzuciłem sobie to na komputer, mam to na komputerze i w ogóle nie chciałem z tym cudować, nie chciałem się tego robić, więc na razie nie mam pojemności, bo zdjęć mam może, nie wiem, 70.
Ale to jest w ogóle masakra, powiem.
I w ogóle galeria, to przejdziemy do całego iOS-a oczywiście, bo to są oczywiście dalej pasmo tych samych problemów, co w iPhone 13 Pro. Są rzeczy, które ja absolutnie uwielbiam iOS-a, ale są rzeczy po prostu tak absurdalne, że to jest jakiś kosmos. I z pojemnością baterii, znaczy pojemnością pamięci, no będę miał problem, bo widziałem na przykład, że zdjęcia zajmują w 24 megapikselach ponad 5 mega. Do 6, filmy też dość dużo zajmują, więc generalnie jakbym robił dużo zdjęć, no to by był problem, no. Sama muzyka Spotify to 40 parę giga w offline, plus dodaj tego system aplikacje, to mi zostało wolnego z 50 giga może.
A ty nie jesteś fanem usług Apple? Nie jesteś się
Nie, absolutnie. No skąd? Oczywiście to pewnie zostanę zjechany zaraz, ale chciałem przejść w ogóle do USB-C i Action Button, bo Action Button został ogłoszony jako koło, takie wymyślone na nowo. I USB-C wiadomo, dzięki Ursuli von der Leyen, dzień dobry, CEO europejskie Apple, to wszyscy się śmieli.
Tak, dokładnie. Nawet MKBHD ostatnio znowu dziękował, thank you Europa.
No tak, i USB-C to jest super zmiana, odejście od Lightninga. Ogólnie Lightning w budowie jest lepszym portem, tak dalej będę uważał, ale USB-C wiadomo jest uniwersalne i pasuje do wszystkiego i to, że nie musi się pieprzyć z kablem do iPhone'a, aż to, że bierz jeden kabel do ładowania słuchawek, używam Galaxy Budsów dwójki dalej, co ciekawe.
Chciałem powiedzieć, że jak używasz tych Pro Maxów, tak?
Tak, wszystkich słuchawek Apple oprócz najnowszej literacji AirPodsów Pro z USB-C. Nie, tak. Nie kupię, bo 1200 za słuchawki, nie, nie. I generalnie USB-C to jest mega spoko sprawa, wiadomo, na poziomie użyteczności i tak dalej. Oczywiście, że iPad mi został Lightningiem, że iPhone jest Lightningiem i jeszcze jest micro USB, jest mój Sony Ericsson 100. Także niestety nie będzie tak hop-siup, ale USB-C to jest super zmiana i tutaj nie podlega wątpliwości. W ogóle co ciekawe, słuchaj, działają normalnie dyski zewnętrzne, jak podłączysz, co w ogóle dla mnie lol, czy jakieś akcesoria. Nie ma z tym problemu.
Byłby problem, jeżeli miałbyś złe formatowanie dysku.
Tak, 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 oczywiście. To oczywiście.
To musi być EXFAT tak, albo tak, tak. Format dla
tego. Ale tak samo jak na MacBookach.
Na TFS-a nie pod... Tak samo na MacO.
Tak, no, to jest jasne jak najbardziej. I Action Button. Jaki to jest zmarnowany potencjał, to nie mam pytań. Co ja ustawiam na Action Button? Wyciszanie. To, co miałem na tym pstryczku. I dlaczego pstryczek był lepszy? Bo pstryczek był lepszy, bo po pierwsze musiałem, no bo był fizyczny, taki w sensie góra-dół.
Wiedziałeś w jakim stanie.
Wiedziałem jakie jest położenie, na przykład w kieszeni tak. Wymacując. Tutaj tego nie wiem. I Action Button dlaczego jest zmarnowany? Przecież to aż się prosi, żeby było dłuższe przyciśnięcie, jedna akcja, jeden klik, jedna akcja i dwuklik, druga akcja i trzy klik nawet, czwarta akcja. Dlaczego to jest tylko jedna akcja? Nie wiem. Aczkolwiek niektórzy się spuszczają, bo można przykład ustawić pierdzenie w Tesli pod tym guzikiem. I to jest dla nich super.
To jest w ogóle, to jest właśnie... No to jest ta różnica między Androidem a iOS-em. Zawsze to pozostanie.
Bardzo tego brakuje.
Tak jak mówisz, iOS może mieć swoje tam zalety, ale jakby customizacja, no ja pod swoim Action Button w S23 Ultra de facto to oznacza przycisk włącz-wyłącz. Tylko, że on nie jest już włącz-wyłącz, bo żeby włączyć-wyłączyć telefon w S23 Ultra musisz dwa przyciski.
Tak, tak. Volume down.
To jest bardzo dobre, bo jak często potrzebujesz wyłączać telefon?
W ogóle?
No właśnie, a pod standardowym włącz-wyłącz jest teraz de facto mam ustawioną latarkę, ale dwuklik wywołuje aparat.
No widzisz, no to u mnie jest tak, że jakby mam wyciszenie, po prostu jestem przyzwyczajony do tego w iPhone'ach i dlatego tak jest.
Jasne.
Fajnie było ustawić sobie latarkę. Latarkę mam ustawioną na trzykrotne puknięcie w tym telefonu. Aparat na dwukrotne puknięcie w tym telefonu, plus aparat i latarka są natywnie na ekranie blokady do wywołania takiego stylu skróty, tak, którego nie możesz zmienić.
Kto używa tego z ekranu blokady? Nie możesz tego zmienić?
No absolutnie nie, no chyba nie można. Bo może iOS, może. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie można. Ale poprawcie mnie, bo ja za mnie taki iOS-owiec, jak schodzi dupy trąba. O czym zaraz powiem jeszcze.
iOS.
Właśnie.
Już podpiąłeś się do tych usług Apple?
Nie. Moje usługi Apple, jakie używam, to jest Apple Arcade do tych moich wszystkich save'ów w chmurze. Na przykład GTA San Andreas i tak dalej. Chociaż tam w sumie tak może się save'ować po koncie Rockstar, więc spoko. Czy jakieś tam powiedzmy minimetro sobie wyłączę jakieś pasjanse proste i takie pierdoły, no to jest, do tego jest Apple, nie Arcade, tylko ten Game Center chyba bardziej. Przepraszam, no sorry na plażę, ale niestety, no za mnie Apple już mówi, jak schodzi dupy trąba. I teraz iOS. Zresztą tutaj no nic się nie zmieniło względem 13 Pro. Mógłbym tu wrzucić opis iOS-a z recenzji sprzed 2 lat za 13 Pro i będzie to samo. Najbardziej wpieniające rzeczy. Brak dostępu do swobodnego do plików i zarządzania nimi. To jest w ogóle, nie rozumiem tego. Brak...
To się też przekłada na kwestię biblioteki zdjęć i w ogóle zdjęć jako pliku.
Tak, no zdjęcia w ogóle lądują ci zawsze w jednej aplikacji. Jeżeli chcesz sobie pofolderować, to nie wiem, screenshot, messenger, telegram i tak dalej, to musisz to robić ręcznie jak zwierzę. Za każde zdjęcie musisz ręcznie przenosić i nastywać te foldery od nowa. Jedynie możesz sobie dodać zdjęcia do ulubionych, w ogóle z finą sensem. I na tym koniec. To jest żart. I tak samo to działa, bo zainstalujesz aplikację do zdjęć od Google'a, też ci tego nie folderuje. Więc to jest jakieś systemowe zabezpieczenie, czy systemowe jakieś gówno, które to blokuje z góry i koniec kropka. Mówię, największe absurdy to jest dostęp do plików i to jest nie podlega wątpliwości. Drugi absurd to możliwość personalizacji chociażby głupich ikonek na pulpicie, żeby mieć od dołu.
No tak.
Bez jakiejś kombinacji alpejskiej i tak dalej. No nie, tak. No to się nie
typu
da.
Puste widżety.
Brak słownika T9 w dialerze.
Dalej tak.
Tak,
co prawda dla tych drodzy Apple'owcy, którzy nas Apple'owcy, którzy nas słuchają, przypominam, że na Androidzie możecie wpisując cyferki po prostu na podstawie starego słownika T9 jakby wpisywać literki.
I kontakty. Co prawda Apple'owiec powie, że jest wyszukiwarka Spotlight, więc wystarczy sobie od na pulpicie przesunąć do dołu i masz tego Spotlighta. Okej, to też działa, to spoko, to jest jakiś zamiennik, to fajnie, że działa ci w samym tym, ale chodzi mi, że ten dialer po tym słowniku T9 to jest takie, nie wiem, naturalne. Dla mnie przynajmniej. Dalej jest problem tego, że ustawienia aplikacji są w głównych ustawieniach. I jako jedna wielka, długa lista. Sławek, Sławkowi właśnie pokazuje, jak mam piękne ustawienia telefonu.
Znam to niestety.
O Jezus Maria, to jest takie głupie.
Tak, ostatni raz tam akurat nie iOS, ale macOS pracowałem dzisiaj i po prostu...
No dramat. I mało tego. Słuchaj, część ustawień teraz w aplikacji, a część jest w ustawieniach telefonu. I teraz się zastanawia, która jest która. Brawo. Brawo. Zajebiście intuicyjne. I to są chyba takie największe rzeczy w iOSie, które mnie bolą i wpieniają. A rzeczy, które najbardziej cenię iOSa, płynąc do brzegu, to po prostu spójność wewnątrz systemu jest dużo większa niż na Androidzie. Chodzi mi o to, że aplikacje firm trzecich są ściśle dostosowane do tego, co Apple powie, a na Androidzie często, znaczy nie mówię, że często, niektórzy mają to w dupie.
Jakieś... No tak, ale nie powiesz mi, przycisk globalny wstecz działa na Androidzie.
A właśnie, przycisk globalny wstecz w iOSie, to jest po prostu temat rzeka, nie? Niby masz od lewej do prawej wstecz, ale jednak nie masz i masz strzałkę w lewym górnym rogu w ogóle.
No tak.
Kolejny nonsens. Ale ogólnie unifikacja aplikacji pod względem wizualnym, tak, na iOSie jak najbardziej. Druga sprawa, Apple Pay i jego implementacja do wszystkich aplikacji i tak dalej, tak jak to działa, moim zdaniem jest super. I Google Pay wiem, że jest, wiem, że działa, ale to nie jest tak. Naprawdę, Sławek, wierz mi, że Apple Pay jest coraz lepiej zrobione. Pod względem unifikacji i wprowadzenia nawet do aplikacji.
No dobrze, ale powiedz mi, jakie są różnice, bo ja tego nie rozumiem. No idę do sklepu.
Google Pay powiem, nie zawsze mi działało w aplikacjach, czasami wywalało błędy.
Okej, okay,
w jakichś aplikacjach firm trzecich na przykład próbowałem płacić. Apple Pay jest też częściej spotykane, moim zdaniem, na stronach internetowych niż Google Pay.
Akurat tu się nie zgodzę.
No ja mam takie dziwne wrażenie,
ale tak. Zgodzę się do pierwszego punktu, że faktycznie Google Pay potrafi się wysypać, jeżeli płacisz przez... tak online.
No tak, dokładnie, a Apple Pay nie, zawsze mi płaci Apple Pay, klikam dwukrotnie power i wtedy wywołuje mi te wszystkie karty do wyboru, którymi chcę płacić, skanuje mi twarz i cyk.
A nie, no to okej, okay. Żebyś dobrze mnie zrozumiał. Dla mnie Google Pay, ja używam tego, przez internet raczej nie płacę.
Ja płacę przez Apple Pay, płacę przez internet normalnie z iPhone'a i ten biki się nie bawię, bo to działa tak zajebiście.
Okej, ja płacę raczej za... zakupy po prostu w sklepie.
Okej, no nie, jakby... za zakupy czy tutaj to absolutnie działa tak samo. Ale w internecie Apple
tak,
Pay działa 100 razy lepiej.
Tak. Znaczy nie wiem, jak działa Apple Pay, wiem, że Google Pay działa źle.
Tak.
Co więcej, brak jest dużej spójności. U mnie jest jeszcze ten problem, że ja mam część kont, że tak powiem, w Polsce, a część w Niemczech.
Mhm.
Jakby tak się to przepięło i... potrafi mi na przykład jakiejś formy płatności, którą mam podpiętą do mojego konta, nie pokazać. Dlaczego? Bo nie. Więc
super.
Zgadzam się z tobą. Tak, generalnie tak mam z kartą Amexa, którą mam podpiętą do Google Pay. I co więcej, na przykład Google blokuje niektóre w ogóle funkcje płacenia, bo coś. Bo czemu? Bo nie wiem właściwie. Więc tak się z tobą zgadzam. Tak. Jeżeli chodzi o
rozwiązanie... O tym, bo chodzi o sklepie, nie.
To znaczy, jeden... nie wiem, jak działa Apple Pay. Ja się rzadko spotykam się w ogóle z możliwością płacenia Apple Pay. Ja nie wiem, gdzie ty płacisz, ale...
No wszędzie, nie wiem. Opłaty robię chociażby na stronie dostawcy prądu, na stronie dostawcy internetu, na tym telefonu.
Aha, tak, jakbyś mieszkał w Niemczech, to byś poczuł.
No domyślam, że tu też jest jakby różnica z tego z tym związane.
Ale nie, ciekawostkę ci powiem. Wiesz, jak się w Niemczech to robi?
No.
Przez coś a la polecenie zapłaty, czyli dostawca prądu sam ci ściąga z konta.
Ale rzeźba.
Trochę to przerażające jest, on ma mandat do
konta.
Ściągania ci bezpośrednio z konta pieniędzy. Więc to jest trochę przerażające, ale jednocześnie jest wygodne, no bo ja nie muszę w ogóle o tym myśleć. Natomiast faktycznie wracając jakby do ten, to się z tobą zgadzam. Zgadzam się z tobą, że Google Pay, nie wiem, jak działa Apple Pay, jak mówisz, że dobrze,
zajebiście.
To nie będę się z tym skierował.
Absolutnie bezbłędnie.
Natomiast w sklepie z Google Payem nigdy nie miałem problemu.
Tak, to jest jeden do jednego to samo, nie widzę przewag w sklepie.
Ba, płacąc. Zegarkiem nawet nauczyłem się w końcu płacić.
A, okej, no widzisz, to nie widzę, też nie widzę, że tak powiem tutaj wad. Drugą rzecz, którą mówimy iOS-a niezmiennie, to jest... oczywiście, znaczy to jest Face ID, no mówmy się, to jest zajebiście wygodne, to jak to zostało okej, wiem, że w Samsungu dobrze działa na przykład te skanowanie twarzy też, ale to nie jest tak bezpieczne jak biometria skanowania twarzy w iPhone'ie i po ciemku to nie działa aż tak dobrze w Androidach. Po prostu nie ma tego skanowania tego 3D na tam wielu płaszczyznach, coś tam.
Ale
coś tam.
W ogóle czemu porównujemy skanowanie twarzy do skanowania twarzy? No w Androidzie masz przede wszystkim finger.
No właśnie, i w Androidzie no. Najlepsze by było, jakby to właśnie był czytnik linii papilarnych w ekranie w iPhone'ie, żebym korzystał i z tego. Bo w samochodzie skanowanie twarzy jest zajebiście wygodne, czy na przykład jak masz rękawiczki w zimę, wiadomo, ale na przykład czy leci ci iPhone na stole, to nie musisz się nachylać jak kretyn, jak gdzieś z kimś gadasz czy coś, żeby odblokować telefon, bo tu no szkoda tak. Sobie palec i masz, no, nie?
Więc... Ja uważam co więcej, że nie rozumiem, powiedz mi jedną rzecz, bo jak już używasz tego, to chciałbym zrozumieć tę jedną rzecz. No dobrze, ale... Co z sytuacjami, kiedy mamy dwie identyczne osoby, braci, bliźniaków i tak dalej?
Nie wiem.
No właśnie, wiedział, przecież filmy były na sieci pokazujące, że da się oszukać ten system. Dla mnie on na przykład nie jest bezpieczny, ja bym się nie czuł z nim komfortowo. Palca oczywiście możesz usiąść komuś i przyłożyć, jest to możliwe. Do tego iPhone ma zabezpieczenie przed zamkniętymi oczami, to też dobrze. Więc ten, ja na przykład uważam, że po prostu to są różne technologie.
Tak, ale natomiast jakby... najlepsze by było, znaczy inaczej, każdy... Te technologie super by były, jakby były razem i się wzajemnie uzupełniały. To by było w ogóle miód, malina. I jedna jest lepsza w jednym, druga jest lepsza w drugim, pod względem użycia i scenariuszach. Ale ogólnie tak, bo... za implementację Face ID po prostu lubię Apple to, jak to działa i to mi się po prostu bardzo podoba. Też niezmiennie, że tak powiem. A po audio nie powiedziałem ciekawej rzeczy. Słuchaj, wiesz, że co się zdziwiłem, przejściówka Baseusa, jak to mówię po polsku, za 17 zł też działa z iPhone'em? Z USB-C do jacka? I napędza, no, audio,
zdradziłeś mi to.
Napędza audio techniki tak. Nie gorzej niż S23 Ultra, więc w ogóle trochę zaskoczył, bo spodziewałem się jakiejś, wiesz, głupoty typu, że musi być tylko Apple'owa, bo coś tam. No wracając tak od tematu. No i generalnie sama jakość aplikacji w iOSie. W sensie to, jak zostały zrobione w porównaniu z Androidem. Czysty przykład Instagram, Twitter, Facebook, chociażby co wszystkie społecznościówki są dużo bardziej stabilne na iOSie. Mało tego, jasne, aplikacja Feedly, jakby... tutaj używam do moich RSS-ów, lepiej działa na iOSie. Mnie się wypieprza.
Ja nie wiem, ty masz jakieś straszne przeżycia związane z tymi spójnościami.
Nie to, że straszne przeżycia, ale po prostu lubię, jak coś jest spójne i do siebie pasuje i okay. No miałem porównanie, nie?
Jak się spotkamy kolejny raz, to pokażesz mi to na żywo.
A z chęcią,
ja nie rozumiem, bo ja tego totalnie nie rozumiem, co to znaczy, bo jakby zawsze podajesz ten argument, ja go znam, ale jakby nigdy go nie rozumiem, co to właściwie oznacza, okay. Że jest bardziej spójne. Ja chciałbym zobaczyć twarde konkretne rzeczy, typu ikonka X w polu X działa w taki sposób, a na przykład na Androidzie działa źle, bo jakby wiem na przykład, że jest gorsza na Androidzie kompresja zdjęć na Instagramie. To znaczy tak, Instagram tak. Źle, gorzej zdjęcie zrobione generalnie z Androida będzie gorzej wyglądać wrzucone w internet przez Instagrama niż wrzucone z iPhone'a. Co więcej, uważam, pozwól, że ja ci się wtrącę na chwilkę i powiem ci o trzech zaletach, które uważam, że są gigantyczną przewagą. Znaczy nie są gigantyczną, są wyraźną przewagą. Pomijając haptykę, o której wspomniałeś. I to się tyczy tych społecznościówek. Po pierwsze wideo. O tym nie wspomniałeś,
no, tak,
zdjęć, ale ja uważam, że to jest w ogóle
znaczy,
moc
iPhone'a. To jest top of the top. To w ogóle jest niedoścignione.
Tak, nie ma lepszego. I powiem ci, jest coś, co szczególnie widać. Mianowicie na Samsungu zawsze masz takie przy przejściach, takie specyficzne rozmycie na chwilę.
Tak, plus jak się przełączasz pomiędzy obiektywami, jest delikatny lag, no, na Samsungu. Jest, tak, i w aplikacji, tak, tak. I na wideo.
Na Samsungu jest to zawsze gorzej. A w iPhone'ie działa to dużo bardziej naturalnie. Teraz MKBHD nagrał ten filmik swój ostatnio o iPhone'ie iPhone'em i tam w ogóle nie widać żadnych. Zakładam, że nie poddawał tego jakiejś głębokiej edycji, mam nadzieję.
Znaczy, może wiesz, tak było to w ProRAW na przykład i w tej...
Tych takich chamskich rozmyć, tak. Przy jakby.
A poza tym, jeszcze weź pod uwagę, że z iPhone'a, jeżeli masz trzy obiektywy w iPhone'ie, to one dosłownie, mam wrażenie, że dobierają identycznie balans bier i HDR i to wszystko.
Tak, dokładnie.
I to jest totalna spójność pomiędzy obiektywami.
Tak, zgadza
to
się.
Mega.
Co więcej, pozwala to nagrywać teraz w trybie poziomy na iPhone 15 Pro, o czym też MKBHD mówił, te specjalne filmy Spatial, na potrzeby tych okularów,
tak,
w przyszłości.
Tak, tak. Nie planuję
kupić. Wiesz, naprawdę. Już myślałem. Więc to jest na przykład wielka zaleta. Uważam, że to jest przewaga taka, na przykład tak jak uważam, że moim zdaniem musisz coś przesadzać z tymi społecznościówkami. No. W sensie, nie mówię o samej jakości zdjęć, tak. Tu jest jakby, to się przekłada, natomiast nie rozumiem tego pojęcia z tymi...
No działają mniej gównianie, na przykład Twitter...
O to właśnie, nie rozumiem tego, chciałbym to zobaczyć.
No na przykład Twitter, nie masz tak, że jak przeglądasz oficjalną aplikację Twittera, przeglądasz na S23 Ultra, to musisz trochę zlagować albo przycinać na tym, na feedzie?
Nie mam tak, właśnie ja tak nie mam, nie, aha, ja tego ciekawe. Nie rozumiem, o czym ty mówisz, bo ja jakby nie mam tego typu problemów, ale może przez to, że nie lizałem się z iPhone'em od dawna, bo ostatniego iPhone'a, jakiego miałem, to była szóstka, więc...
To trochę dawno.
Trochę dawno. Więc wiesz, więc nie używałem go tak w codziennym użyciu, nie, czy wiesz, no nie planuję, ale jakby, jakbym miał możliwość, to muszę na to popatrzeć, bo tego nie rozumiem. Natomiast wiem o rzeczach, które na przykład mi osobiście, cztery rzeczy, które dla mnie iPhone w ogóle wygrywa, poza, dobra, piąta i szósta to haptyka i głośniki, kamera, ale mówię o wideo.
Głównie wideo. Akurat, no i tam...
Ja nie mam problemu ze zdjęciami w ruchu, więc jakby... Więc nigdy się z tym nie spotkałem, z tymi problemami, o których ty mówisz, ale wideo to niszczy. Moim zdaniem w ogóle to jest inny level, o tak, na iPhone'ie. Kolejną rzeczą jest zdecydowanie rzeczy dwa dodatki do systemu, czyli AirTagi, ale ze względu na wielkość. Mm-hmm.
Bo ja planuję zakup, od razu mówię.
Mi się bardzo podoba Smart, tak od Samsunga, którego używam, ale zgadzam się z tobą, że jest za duży. To jest jego jedyna wada. Mogliby mniejszą zrobić, wtedy
tak, to jest
wadę
w sumie...
wyeliminował. Natywny MagSafe. Uważam, że jest...
Aczkolwiek wiesz co, ten natywny MagSafe jest o tyle w tym momencie śmieszny, bo do wszystkich fagowców, no się mówię, Samsungi i Google, da się
zgadza
kupić
się.
Case'y
na
z MagSafe'em.
Na szczęście się da, ale ma natywny Samsung, więc natywny MagSafe, warto pochwalić iPhone'a. I rzecz najnowsza, która mi się podoba i którą ty masz między innymi, to bardzo mi się podoba jedna, jedyna rzecz w kustomizacji iPhone'ów, mianowicie chowanie zegara za elementy na tapecie.
Serio?
To mi się zwyczajnie strasznie podoba. Tak, okay. Ja to bardzo chciałbym, żeby była wersja. Oczywiście, nic nie pobije wizualu Androida z widżetem, z tą apką KWTW bodajże.
Wiem, to kiedy...
Która tak fenomenalnie potrafi skustomizować tego. No i na iPhone'ie nie oddasz Windowsa, tak jak zrobisz
tak.
To, no jest ten...
Zrobisz
sobie
Lumię Samsunga.
Robisz sobie Lumię z Samsunga, co jest piękne po prostu. Sam się w to nie bawię, ale bo nie mam na to czasu, ale jakbym miał czas i miałbym ten, no to zrobienie sobie Lumii Windows Phone'a z Samsunga S23 Ultra jest mega. Natomiast jakby uważam, że jednak ten zegar, strasznie mnie rozczula ten zegar, odrobinę schowany za ten efekt takiej swoisty paralaksy także i tak dalej, no to mi się mega podoba. Natomiast to, o czym ty mówisz, o tych apkach, okej, okay, spoko, rozumiem. Natomiast jakby, raczej znaczy rozumiem i nie rozumiem. W sensie rozumiem, co mówisz, ale ja się z czymś takim nie spotkałem. Ale dobra, wtrąciłem się, mów dalej o... Co ci się jeszcze w iOSie podoba? Jeżeli
no to
coś jeszcze jest takiego.
Wymieniłeś, koniec.
A, okej. Okay.
Znaczy to wizuła, bryła urządzenia, no bo ja po prostu lubię tą bryłę.
No tak, to mówimy
nie
o urządzeniu,
mówię o,
tak,
jakby
tak.
O aparatach, w sensie wyspie, to jest tragedia, ale ogólnie sama bryła urządzenia, to uważam, że iPhone jest wizualnie super. I tyle. No, czy to jest najlepszy iPhone w ogóle? Nie. Moim zdaniem 13 Pro była jakby większym skokiem jakościowym i w ogóle była bardziej jakościowa od 15 Pro, tak to bym nazwał. Zdecydowanie. Do tej pory moim zdaniem 13 Pro absolutnie nie ma się czego wstydzić przy 15 Pro i...
Ma się czego wstydzić. Lightninga.
Okej, okay, dobra. To jest jedyna rzecz.
Jedyna rzecz.
Tak, ale jeżeli ktoś ma 13 Pro i nie przeszkadza mu Lightning, to absolutnie nie ma sensu wymieniać.
Bo zgadzam się z tobą co do jednej rzeczy. Na przykład uważam, że ten action button... Mhm. To jest moim zdaniem regres. To znaczy, ja wolę...
W takiej formie, jakiej jest, tak.
W takiej formie.
Jeżeli była opcja tych dwóch klików, trzy klików i przytrzymania, to jak najbardziej byłoby zajebiste.
Okej. Okay. Ale teraz to zmniejszyło funkcjonalność, tak. Nie zwiększyło moim zdaniem. No bo okej, okay, no... Na Androidzie masz to jest żadne wyzwanie, ale to, co powiedziałeś, że na Androidzie ona pozwala na więcej tego typu rozwiązania. Mm-hmm. Najlepiej, że jest to robione często softwarem, bez użycia
tak,
tego, bo sam system natywnie na to pozwala, nie jest tak poblokowany na lewo i prawo. O. Natomiast tutaj dla mnie to jest regres, natomiast wielką zaletą jest wprowadzenie USB-C. I drugą zaletą iPhone'a 15 Pro, jaką uważam taką globalnie, to jest ogólny rozwój jego technologiczny. To znaczy, ten telefon jest generalnie fenomenalnym sprzętem całościowo. To znaczy, tam nie ma takich wielkich wad, to są wady z wyboru. To znaczy, ktoś postanowił, że tego nie da, ale to nie jest, że nie mógł.
Znaczy, to są bardziej wady z ograniczeń iOS-a, bym powiedział.
Dokładnie. Wynikłe z ograniczeń iOS, ale także z ograniczenia myślenia o tym urządzeniu. Ono nie pozwala... Wszystkie iPhone'y, sorry, dla mnie to jest takie thing different. Wszystkie wyglądają tak samo. Wszystkie te ekrany wyglądają tak samo. To wszystko jest takie samo. W sensie na Androidzie, pomijając szerokość ilości urządzeń i tak dalej, możliwości dopasowania, na przykład, nie wiem, ROGphone versus małe Samsung S23, to są dwa telefony z różnych
tak,
światów.
Zupełnie.
To jest tak coś innego, że wiesz. I jeszcze możesz sobie skustomizować. Jak jesteś maniakiem, to sobie zainstalujesz KWTW, czy jak to tam się nazywa, zrobisz sobie totalnego odjechanego, minimalistycznego Samsunga, raczej tego Androida, a jak masz ochotę robić klasycznie, no to po prostu odpalasz działa Huawei'em. Wiesz, różnorodność tutaj. Tu jest prawdziwy thing different. Natomiast faktycznie uważam, że iPhone, tak jak go przedstawiasz, to jest fenomenalne urządzenie całościowo.
Z ograniczeniami systemowymi.
Z ograniczeniami i kilkoma... Tam, gdzie Apple chce,
to potrafi.
Dowozi fenomenalnie, dokładnie. tam dowodzi fenomenalne funkcje. Typu, wiesz, właśnie chociażby
MagSafe to... wideo i...
MagSafe wideo, no kamera dla mnie to jest w ogóle to... Dla głośniki, mnie, haptyka, miał świadomość, no. To... Na mnie największe wrażenie robi generalnie wideo w iPhone'ach. To jest dla mnie w ogóle level... Jedyny aparat, który mogę powiedzieć, że możesz swobodnie kręcić po prostu... To tak jak robi na mnie w MacBookach, robi na mnie zarządzanie energią teraz. Mhm. To jest taki totalny killer feature, tak tutaj uważam, jak ktoś potrzebuje, lubi robić wideo, jest influencerem, tiktokerem i tak dalej.
To jeden uważam, telefon na niego.
No, powiedzmy tak, S23 Ultra, tak, możesz. Pixela, możesz.
Ale to nie będzie taki jak, level.
Jeżeli masz ochotę naprawdę się grzebać w manualu, to sobie kup Xperię. Natomiast jeżeli chcesz naprawdę kręcić na szybko, na ten, no to zdecydowanie iPhone.
Dokładnie. I mówię tak, jest to super urządzenie. Znaczy może nie, no to tak, nie, jest to po prostu super urządzenie, które na początku mocno nie dowiozło pod względem prezentacji. Jest naprawdę bardzo dobry telefon, myślę, że wystarczy bardzo długo ludziom i tak dalej. Czy jest warty 6 tysięcy? Nie, żaden telefon nie jest warty 6 tysięcy, na pewno nie iPhone. Sorry, S23 Ultra dla mnie bardziej warty 6 kafli niż iPhone. I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, po prostu jest bardziej, dużo bardziej wszechstronny i wszystko mający niż iPhone. Głównie dlatego, że ma Androida plus rysik. Ale uważam, że 13 Pro była lepszym update'em w historii iPhone'ów. Jakby taka bardziej, bardziej dowiozła, bym powiedział, niż 15 Pro. I jeżeli tak, jeżeli ktoś ma 14 Pro, absolutnie nie wymieniać. Jeżeli ktoś ma 13 Pro, absolutnie nie wymieniać. Jeżeli ktoś ma 12 Pro i nie przeszkadza mu ekran 60 Hz, to też bym nie wymieniał. No wiadomo, jeżeli chcesz mieć koniecznie USB-C, no to musi kupić już 15, to nie podlega dyskusji. Jeżeli ktoś ma 11 Pro, to szczerze, ja bym się jeszcze wstrzymał. Też. No jeżeli jesteś normalnym użytkownikiem, nie jesteś pierdzielnięty jak ja i Sławek, no zwłaszcza ja.
Zatem ci to pytanie, no. Które ci zadaję co dwa
proszę
tygodnie.
Bardzo.
Który to iPhone miał, to był zielony i był taki...
11 Pro.
Okej, okay, no to też bym nie wymieniał.
No to ja bym przyjął, bo 11 Pro też mam styczność, znaczy nasi znajomi mają 11, zwykłą 11 Pro i powiem ci szczerze, że dalej działa spoko i ja bym chyba poczekał. Znaczy oni tak czekają, tak, bo oni w ogóle wymieniają sobie iPhony. Przecież 7 na 11 Pro dopiero, nie? Bo są normalni ludzie, jak to nazwę. A nie ale psychiczni pod tym względem. I powiem ci tak, na pewno ten iPhone starczy, myślę, na spokojnie na 5 lat. Jeżeli Apple nie spieprzy baterii w iOSie 18, 19, 20 i tak dalej. Jest to super urządzenie, ale to jest totalnie overpriced, jak każdy flagowiec overpriced i tak dalej. Ale mówię, jeżeli miałbym powiedzieć, to na pewno S23 Ultra jest bardziej warty swojej ceny niż iPhone 15 Pro. I na koniec jeszcze powiem, tak wiem, nie jestem mocno iPhone'owy. Tym bardziej, że korzystam tylko z usług Google'a.
No właśnie, to jest warto też powiedzieć.
Bo muszę mieć synchronizację z Windowsem, bo chociażby po Chromie, czy dysku, czy kalendarza i tak dalej, wszystko korzystam w Google, mam w Google, sorry, na Windowsie inaczej się nie da, na służbowym Galaxy A13 też się inaczej nie da, więc zostaje mi usługi Google, które zresztą uwielbiam.
Ale wiesz, też dobrze jest nie wejść, ja uważam, że jeżeli jest tego świadomy, jesteś na tym momencie, że lepiej nie wejść w tą złotą klatkę.
Oczywiście.
Jak wejdziesz, to ciężko wyjść.
No tak, znaczy ja też nie chcę w nią wchodzić z innych względów, bo tam dużo rzeczy mi nie pasuje po prostu tej złotej klatce, więc wolę rozwiązania, chociażby wolę Windowsa, coraz bardziej od macOSa. Czy wolę słuchawki jakieś od Sony chociażby, nie? Tysiączki od Sony, bo wolę coraz bardziej niż AirPodsy. Chociażby...
Ty w ogóle rozkminiałem ostatnio, czemu Samsung nie ma swoich dużych słuchawek?
Nie wiem, kiedyś miał w ogóle. Ale
teraz nie ma.
Cóż, w każdym razie mówię, to super urządzenie, usługi Google działają świetnie na iPhone'ach. Jakby tu nie widzę problemu, czy Samsung, czy iPhone, dla mnie to nie ma znaczenia. Delikatnie wizualnie.
W ogóle zabawne, że usługi Google'a, z tego co wiem, lepiej działają na iPhone'ie niż na Pixelu.
Tak.
Wiele osób tak z wyjątkiem asystenta Google jako asystenta.
Wiadomo,
Google,
no i pobierania w tle z dysku.
Jesteś okrutny z tym motywem.
Ale to zawsze, ale ja to wiesz, jak pobrałem 3500 piosenek w Spotify, ustawiłem ekran, żeby się nie blokował i nie wygaszał. Zostawiłem iPhone'a pół godziny z czasami piosenki, dopiero zmieniłem ustawienie. Bo jak się ekran zablokuje, to przestaje pobierać ze Spotify'a. No w ogóle nonsense.
Warto też powiedzieć, wybacz, muszę to powiedzieć na głos, bo o to pytałeś na internecie,
no.
Że usługi iOS nie działają, bo nie.
No, próbowałem pęk kluczy odzyskać z iPhone 13 Pro i połączyć ten, co mam z tabletem. Finalnie olałem temat i korzystam z zapisanych haseł. No wiadomo, ja nie mam zapisanych jakichś super haseł, powinienem dopaść do sklepów internetowych, żeby mi się nie chce pamiętać tego wszystkiego.
Bitwarden.
I skorzystałem z Google'a i mam to w dupie, już leję na pęk kluczy od Apple'a i tyle. Więc generalnie z usług Apple korzystam z niczego.
Teraz jeszcze zadam, jeszcze wbiję włożek i mrowisko, jeszcze zadam pytanie. A jak tam przenoszenie danych między iPhone'em 13? Przenosiłeś? Robiłeś przeniesienie danych, czy nie?
No nie robiłem, bo to żona 13 Pro jest.
Ale nie, bo ja myślałem, sobie... że może masz w chmurze. Ja,
ale tak, mam, tak, tak, 13 Pro miałem w chmurze. Nie, no zanim zalogowałem się, wszystko mi się w ogóle wpyta.
No.
Idolo.
To też jedna z lepszych funkcji, dobrze, w sensie dobrze działających funkcji w iOSie.
Ale w Samsungu przenosiłem z Galaxy S8 dosłownie wczoraj, jak to nagrywamy, na S23.
I dajesz, no, Smart Switch.
Smart Switch.
Oczywiście.
Zajebiście.
Kabel czy po sieci?
Nie, kabel. Wiesz? Kabel zrobiłem.
Kabel.
Zajebiście.
No, no i bardzo dobrze. No i w końcu też to powiedział, bo już mam powyżej już usłuchania tego, że tylko na iOSie to działa. To nieprawda. Działa
szczerze?
To
nie, widzę, nie widzę znaczących przewag iOSa nad rozwiązaniem Samsunga. Jeżeli no, coś na jest... koncie Samsunga tu i tu.
Tak.
Znaczy, fakt, nie loguje się do żadnych aplikacji. W zasadzie musisz się pologować wszędzie do aplikacji w Samsungu.
Zgadza się.
Tak? No, ale wiem, to tak, tyle. Musisz. Tak to ustawienia ze S8 przyniosło na S23. Tak to przyniosło jakieś tam, nie wiem, dzwonki nawet zapisane, jakieś tam te wszystkie...
Mi przyniosło ze S7 na S23 budziki.
To też, ale nawet tapety przenosi, więc to wszystko jest...
Tak, tapety też.
To wszystko jest jeden do jednego, więc no cóż, Samsung robi to dobrze.
Aczkolwiek to ciekawe, mi na przykład nie przeniosło układu strony głównej.
A nie, to przeniosło akurat, wiesz?
Ale nie, wyjaśnię ci dlaczego, no. To jest oczywiste u mnie. No bo ja używam nowy launchera. No
racja, faktycznie, nie używasz bez tego... stoku Samsunga, w sensie stokowego
launchera. No to nie używam stokowego Samsunga, więc musiałem tak czy owak, ale na szczęście nowa przeniosła się razem z ustawieniami.
O, to ciekawe.
Wystarczyło ją za po prostu odpalić.
I jest okej.
I zadziałało, tak, jest zadziałało super. Bez problemu.
A wiesz, że ustawienia więc... w aparacie i tak dalej, wszystko jest przeniesione.
No tak, tak, tak.
No,
tak.
Także mówię.
To samo miałem teraz na swoich doświadczeniach.
Także, także Samsung robi to dobrze i mówię, no, jakie mam plany dalej? Czekamy na S24.
Będziemy o tym pewnie mówić za dwa tygodnie, na pewno.
Tak, czekamy na S24 i zobaczymy, co się wydarzy. No, ja mam dwa plany. Jeden...
Ja kibicuję jednemu z tych planów.
Jeden plan, jeden plan zakłada kupienie S23 i używanie jako daily, a iPhone zostaje jako drugi telefon do numeru służbowego i drugiego, prywatnego.
Jestem zdecydowanie zwolennikiem tego rozwiązania.
A drugi plan zakłada opierdzielenie iPhone'a i kupienie S24 Ultra.
Nie, nie, powiem ci, że ta pierwsza opcja jest super, bo da tyle możliwości, nie będę ukrywał też testowania, no. Sprawdzania, oj tak, sam będziesz mógł sprawdzić sporo rzeczy, a pamiętaj, że masz te dwa świetne urządzenia w rezerwie do nagrywania, do nie tylko podcastu, ale też chodzi o jakby życiowe sprawy.
No i to jest taki ja setup, który ci starczy, myślę, na spokojnie 4-5 lat w
absolut,
momencie. I nie będzie mieć ciągnęło do zmian, miał jeden system
ja
i drugi system.
Więcej. Ja od kiedy mam to połączenie S23 i S23 Ultra, uważam dalej, że tutaj by świetnie Fold wjechał z tą małą S23, mm-hmm. No ale trudno jest jak jest. Nie planuję zmiany, bo S23 Ultra jest po prostu za dobrym telefonem. Jakby nie mogę mu nic zarzucić, w sensie literalnie. No, nie mam
no
co
tak,
mu,
no,
tam, wiesz.
Miałem, wiem, no.
A S23 znowu jest tak piękny, że no po
prostu... Ale też nie można mi zarzucić.
Też nie mogę mu nic zarzucić. No. Robi fajne zdjęcia, w ogóle bardzo mi się podoba klik, że jakby to połączenie w parze bardzo się przydaje w życiu, ponieważ jak działasz na trzy karty SIM, na trzy SIMki de facto.
No ja też mam trzy SIMki, no, służbowa i dwie prywatne. Służbowa no główna tak. I taki główny numer, no.
Dokładnie. I wiesz, jakby działając w takim układzie, jesteś też zabezpieczony na wszelkie możliwe ten, a co akurat w moim przypadku, no, u ciebie się tego nie da zrobić na ty teraz, chociaż dasz jak ten, świetnie wjeżdża to z DeX-em, bo jak gdzieś jestem, to wtedy jeden telefon robi teraz za host do DeX-a, a drugi robi za po prostu Twitterka na bieżąco i tak a, dalej, takie tam rzeczy.
Rozumiem, no.
Więc wiesz, więc jakby to się sprawdza. Damian od razu ci powie, bij mnie, zabij, ale dzisiaj musimy przełożyć nagrodę na przyszły tydzień, ja nie dam rady już fizycznie.
Nie chcesz czekać następnej godzinki?
Nie, kolejna godzinka to dla mnie będzie dzisiaj tłumacz.
Ale wiesz, więc że za dwa tygodnie S24 premiera.
Ale spokojnie, no ale premiera ile będziemy mieli do powiedzenia o premierze? Pół godzinki?
No dobrze, to mamy godzinę 32.
No
się
właśnie,
rozgadałem,
jak
przepraszam.
Jak mam jeszcze godzinę teraz, a to zajmie, uwierz mi, bo ja mam tu duży temat do pociągnięcia. Nie chcę o serialach w minutę, o tak.
Chyba, że uda nam się zmieścić sam odcinek podsumowujący za tydzień.
Zobaczymy,
dobra.
Ale kochani, może nam się to uda. Jak nie, no to na pewno to zmieścimy, to nie ucieknie nam, nie będziemy czekać spokojnie do marca. Zdążymy zrobić najdalej za dwa tygodnie, już musi wjechać to, więc będziemy mieli podsumowanie z zeszłego roku, a dzisiaj no po prostu skończymy na tym iPhone'ie, bo to bardzo ciekawy temat, nie będę ukrywał. Swoją drogą muszę powiedzieć, że podziwiam wersję 128, ty masz tam ograniczenie tak to do możliwości nagrywania, bo nie możesz określonych. Tam były tak, że te hi-resy czy coś tego typu są od wersji 2.5.6,
tak,
jak dobrze
tak,
pamiętam.
Tak.
Czyli nie grozi ci nagrywanie hi-resów.
Nie, bo nawet nie mogę ich odpalić na Windowsie, musiał mieć Maca, więc...
W ogóle najlepszy patent jeszcze, żeby było to śmieszniej, no to tak naprawdę 120, raczej przy takich możliwościach fotograficznych iPhone'a uważam, że pchanie takiej faktycznie po pojemności jest nie powinni pozwalać nawet na
no. No tak, i ogólnie wszędzie powinien być zakazane już teraz 128 giga w flagowcu, więc sorry. Takie jest moje zdanie. Dobrze, przenieśmy, Sławku, nasze szufle roku i nasze podsumowanie 2023 na być może za tydzień, a na pewno za dwa.
I tyle.
Szkoda, że nie wyszło, no ale przepraszam, że się rozgadałem, a może nie mam za co
ale
przepraszać.
Ale dlaczego? Bardzo dobrze, słuchaj, no na pewno, słuchaj, bardzo często mówimy na przykład o Samsungu, zresztą ja tutaj bardzo i tak udało mi się go przemycić, więc jak dzisiaj, wiesz, jak dzisiaj skupiliśmy się na iPhone'ie, to niech tak będzie, tak czasami musi być w końcu. Apple rządzi, więc wiesz.
I dzieli.
Dobra, dzięki wielkie, drodzy słuchacze. Słyszymy się za tydzień lub za dwa tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie w 331 odcinku Shufflecast, ale to już inna historia niż teraz. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.
Cześć.